W dzisiejszym odcinku będę w towarzystwie dwóch innych istot. Celowo używam słowa istoty, z tego względu, że mam na myśli muchy. Jedna siedzi naprzeciwko mnie, zastanawiam się, czy nie podejść i jej nie unicestwić, tylko nie mam akuratnie kapcia. A druga lata dookoła mojej głowy, Kamil przez około pół godziny próbował się jej pozbyć. Niestety nie udało mu się, gdyż już zaczęły mi się palić kopyta. Stwierdziłam, że już siedzę tutaj za długo, zaraz mi pośladki od tego siedzenia odpadną, więc już trudno, pogódźmy się z tą muchą i zaczynajmy. Więc dzisiaj na pytania, które mi zadaliście, bo dzisiaj będzie właśnie taki odcinek w formie Q&A, dawno już takiego nie było. I na te pytania będziemy odpowiadać po prostu na zmianę. Raz będzie odpowiadała Wikusia, raz będzie odpowiadała mucha A i raz mucha B, jeżeli zechce usiąść w ogóle tutaj, podejść do mikrofonu, jeśli ją wywołamy. Myślę, że kompetencje wszystkich są mniej więcej wyrównane. Wiedza, doświadczenie życiowe również. Powiem Wam szczerze, gardło mnie boli. Połowa gardła mnie boli. Druga połowa super. Wszystko cacy, rewelka. Bo zrobiła mi się afta, po prostu afta wielkości mojego paznokcia na migdałku. I o ludzie słodcy, wiecie jak to promieniuje? Na ucho, tu na pół głowy, masakra. I wiecie co jest najgorsze? Że miałam jakieś Strepsils tabletki do ssania. I wydaje mi się, że one mnie jeszcze dodatkowo podrażniły. Bo to jakieś takie silne były, przeciwzapalne na ból gardła, coś tam zakażeniowe takie bardziej. A to z tego, co doczytałam, to że głównie jakiś uraz mechaniczny, jakieś... Dobra, szczerze mówiąc zapomniałam, jakie są inne powody tego. Ale że jakieś bardziej takie nawilżające tabletki by się przydały. No takich akurat nie miałam. Kamilku, zwracam Ci honor. Tak jak mówiłeś, trzeba było pojechać do apteki. Ale piję dużo herbatki. No niestety, kawusia, wiecie co zauważyłam? Kawusia mnie boli, jak ją piję, bo mam to już z 4 dni. I jak piję kawę, to czuję to intensywniej. No, jak piję wodę, herbatę czy coś, to tak nie jest. A kawa to tak jakby trochę jak chleb. Tak tam mnie haracze. Więc będę, słuchajcie, gardło szczędzić. Żartuję, kochani, że ja na was nigdy nie szczędzę gardła. No, żeby było czas na więcej pytań, to przejdźmy już sobie, kochani, do pytań. Są znowu przeróżne, pięknie chaotyczne, nie ułożone w żadnej kolejności, jak to zwykle bywa. Do tego się już chyba każdy przyzwyczaił. Jedną rzecz Wam tylko jeszcze powiem. Może macie dla mnie jakieś rady. Słuchajcie tego, odkąd się tu przeprowadziliśmy, tu jest dużo większa woda w kranie. W sensie my mamy taki tutaj system zmiękczania też tej wody, odkamieniania w sensie. Nie wiem, czy to jest jedno i to samo. I ona jest aż taka śliska, wiecie, tak naprawdę skrajnie miękka, skrajnie odkamieniona. I zauważyłam, że przez to mam bardziej takie włosy, takie jakby, takie klapnięte. Mimo suszenia, wiecie, głową w dół, stylizowania sobie na szczotkę i tak dalej, to mam wrażenie, że one tak bardziej siedzą mi do dołu. I nie wiem, czy to jest jakieś takie przypadkowa korelacja, bo coś dodatkowego się z tym zbiegło, z tą przeprowadzką, jakaś inna rzecz. Czy tak po prostu coś tak wyniknęło w związku z tą wodą i to tak na to wpływa? Nie wiem, czy tak mieliście. Wiem, że twarda woda może tak wysuszać te włosy i też nie działać fajnie, zwiększać łupież i tak dalej. Nie wiem, czy to działa też w drugą stronę. Jeśli jest na pokładzie ktoś, kto się zna, to chętnie przyjmę rady na ten temat, bo szczerze mówiąc mnie to irytuje, że ja chwilę po umyciu włosów już mam je takie... Wiecie, to nie jest kwestia tego, że ja nie dopłukuję szamponu czy coś, czy odżywki, tylko to tak siedzi, mam wrażenie. Nie podoba mnie się to. Jak wiecie, o co chodzi, to podzielcie się, błagam, nie trzymajcie, nie kitrajcie tej wiedzy, bo będzie ona zbawienna dla mnie. Wybaczcie też, bo jeszcze oprócz tej afty nieszczęsnej zaczyna mi się katar, więc trochę może być to słychać. Ja się postaram na tyle, na ile dam radę, na tyle, na ile mam uważności w sobie, tak mówić, żeby to było minimalnie słyszalne, ale jakieś tam smarknięcia, w ogóle wiecie co, ja mam manierę smarkania. Mój tato ma coś takiego, że jak powie coś, co uważa za fajne, mądre, zabawne albo po prostu jakieś tam, to robi tak, no, wiecie, takie podkreślenie tego, co powiedział i ja robię to samo. Ja robię to samo. Łapię się na tym coraz częściej. Jest to maniera naprawdę należąca do tych mniej eleganckich. Ale słuchajcie, jeszcze nie podjęłam takiej świadomej decyzji, żeby się tego pozbyć. Myślę, że czas najwyższy. No, więc dzisiaj będziemy łączyć jedno z drugim, bo to trzeba też rozróżnić smarknięcia przeziębieniowe od smarknięć tam alergiczne, od smarknięć manierycznych. To wyróżniamy w medycynie takie rodzaje smarknięć, słuchajcie. Dobra, przejdźmy w końcu do tych pytań, bo miało nie wstępu, już wyszedł wstęp pół godziny. Już wszyscy do domu poszli, już się rozeszli, już nikogo tutaj nie ma, sama siedzę. W ogóle gdybyście widzieli tą lampę, przyszła nowa lampa, która przede mną stoi, to jest wielkości normalnie... Ona jest jak balon taki do latania normalnie w powietrze. w ogóle wiesz, jaki progres. Sisula, jak zobaczyła tą lampę, to się nie przestraszyła. A do tej pory ona po prostu takich rzeczy to... To najgorszy wróg, bo przecież jak dostaliśmy w jakiejś paczce PR balony, to ona po prostu zaczęła szczekać na... Straszne to było. Te balony to było po prostu najstraszniejsza rzecz, jaka jej się w życiu przydarzyła. Nie, była bardzo niezadowolona z tego, że te balony u nas w domu były. Przechodziła koło nich później, jak już doszła do porządku, tak, w sensie zrozumiała, że to nie zniknie, że jak nas szczeka, to nie wyparuje magicznie i że my tego nie wyniesiemy i samo też nie ucieknie. To patrzyła, wiecie, z takiego byka i nie chciała za bardzo podchodzić. A ta lampa jakoś tak, wiecie, już whatever, nie? Dojrzewa nam dziewczyna. W ogóle proszę zaobserwować, chyba że tylko słuchacie, to wtedy no spróbujcie wysłuchać, że światełko na moim mikrofonie jest pod kolor koszuli. Tak, kochani. Ja biorę na poważnie, słuchajcie, jakość. Dla mnie nie ma półśrodków. O, tu będzie ta chusteczka leżała. Wspaniale. Pierwsze pytanie. Skąd twoje filozoficzne podejście? Jak słucham podcastu, mam wrażenie, że słucham psychologa. Bardzo może to w pierwszym odruchu połechtać ego i możecie pomyśleć, że specjalnie też to pytanie wybrałam jako pierwsze, żeby zbudować, jeszcze podbudować swój autorytet w cudzysłowiu. Może później wam wytłumaczę, dlaczego w cudzysłowie. Uważam, że akurat jest trochę tak, negatywne są skojarzenia, mam wrażenie, raczej w kulturze naszej, na naszym podwórku z filozofowaniem. Nawet się tak mówi, o, nie filozofuj, jak ktoś się wymądrza. Natomiast samo słowo filozofia i sama sztuka bycia filozofem, to jest po prostu sztuka poszukiwania sensu, dokopywania się wiedzy w różnych tematach, bo filozofia to jest po prostu... z genezy tego słowa, umiłowanie, miłość, pożądanie, mądrości. Miłość, umiłowanie mądrości, chyba tak dokładnie. Więc filozof to jest osoba, która po prostu tej mądrości szuka. I ja szczerze mówiąc, jakbym miała się nad tym zastanowić, to nie poczuwam się filozofem, bo nie jest moim celem samym w sobie szukanie jakiejś wiedzy na jakiekolwiek tematy, czy dokopywanie się do jakiegoś głębszego sensu tak samo w sobie. Natomiast jak mam jakiś temat, który jest dla mnie istotny, to chcę znaleźć jak najwięcej informacji na tenże temat. Tudzież po prostu jak jest jakiś taki temat, który życiowo mnie dotyczy, to lubię szeroką perspektywę. I czy to jest filozoficzne, czy nie jest, nie wiem. Moim zdaniem to jest trochę... połączone z umiłowaniem bardziej świadomości niż rozkminiania dla samego rozkminiania. I to jest kwestia tego. Miło mi, że wydaje mi się, że to tak raczej jest pozytywne niż negatywne, co napisałaś. Natomiast czy to ma coś z psychologią wspólnego? No wiecie, jedno... Tu mi się dużo rzeczy gryzie. W sensie filozoficzne podejście, mam wrażenie, że słucham psychologa. Urocze to jest, po prostu. Urocze to jest. A z tą psychologią, no to też może jest takie... znaczy na pewno skądś to się wzięło, bo też takie tematy, słuchajcie, sobie poruszamy tutaj życiowe, często może kojarzone właśnie z psychologią, dotyczące tej psychologii. Natomiast pamiętajcie, że to wszystko jest laickie, amatorskie, to jest pogawędka, to jest... Tu nikt nie ma żadnego autorytetu właśnie i podstaw do tego, żeby... prezentować tutaj jakąś specjalistyczną wiedzę. Pamiętajcie o tym, żaden odcinek nie jest specjalistyczny tutaj. Jak ja bym wam zrobiła, nie wiem, odcinek na temat fotografii, to mogłoby to być takie minimalnie specjalistyczne, ale też minimalnie, bo ja się nie uważam, szczerze mówiąc, specjalistą w żadnej dziedzinie. To jest też kolejna rzecz. No, a jeszcze wracając właśnie do tej filozofii, to filozofia też była zarezerwowana przez długi czas dla osób, które... mogły sobie po prostu na to pozwolić. Dla mnie takich trochę oderwanych od życia, dla osób z wyższych sfer. I uważam, że to jest super przywilej dzisiejszych czasów, że dużo osób ma tą przestrzeń, pytanie czy ją wykorzysta, czy nie, na to, żeby sobie porozkminiać trochę pewne rzeczy, żeby nie brać, wiecie, wszystkiego za pewnik, bo tak było z dziada, pradziada, ma być i będzie. Tak jak w przypadku właśnie tematu z dziećmi było kilka takich komentarzy, które zarzucały mi infantylne myślenie i dopisywanie jakichś ideologii dziwnych do rzeczy, które są niezmienne, bo tak było, jest i będzie. Jak mogę mówić, że dzieci się nie prosiły na ten świat i że to jest egoistyczna chęć posiadania dzieci? To jest właśnie jakiś tam altruizm i tak było, jest i będzie, że te dzieci będą się rodziły. Więc po co w ogóle coś takiego rozkminiać? No, No właśnie dlatego, że jest taka możliwość. To tak jakby powiedzieć, że nie wiem, po co pić kawę? No jest taka możliwość, to się kawę pije. No nie mówcie, że ktoś... No nie mówcie, że kawę sobie odmówicie. No proszę was, no. Czy tam herbaty? Czym tam jesteście? Czy herbaciarzami, czy kawoszami? To sobie nie odmówicie. Już ja wiem, jacy wy jesteście. Łasi na dobry napój, no. Więc zatem to ja to tak widzę po prostu. I skąd ono się wzięło? To właśnie to, co powiedziałam. Z tej chęci dokopania się, znalezienia szerszej perspektywy. Takiego może to już kwestia charakteru, że nie akceptuję czegoś takiego i nigdy nie akceptowałam tłumaczenia, że coś jest, bo jest. Na przykład starszych trzeba szanować, kropka. Jakby okej, okay, ale dlaczego? Niech mi to ktoś wyjaśni, co za tym stoi. Dlaczego ktoś ma być szanowany tylko i wyłącznie ze względu na wiek? Albo właśnie, że kobieta ma mieć po prostu dziecko i tyle. Albo jak chcesz z kimś być w związku i mieszkać, to musicie wziąć ślub. Bo tak było, jest i będzie. No nie. Ja potrzebuję po prostu w życiu argumentów i potrzebuję w życiu szerszej perspektywy. Nie tylko z mojego widzimisię, nie tylko widzimisię moich rodziców czy mojej bańki, ale ja chcę zobaczyć też drugą stronę. Po prostu z czystej, nieoceniającej ciekawości. I zawsze dla mnie dyskwalifikuje się rozmówca w momencie rozmówca czy po prostu osoba gdzieś tam po drugiej stronie barykady, oceniając czyjeś poglądy. Bo gdzieś tam prywatnie w głowie spoko, ale... zarzucanie komuś, czy właśnie wspomnianej wcześniej infantylności, dziecinności, czy bezsensowności czyjś rozkmin jest bezczelne, to po pierwsze, a po drugie to jest taki argument, gdy już nie ma się argumentów, albo gdy ponoszą cię emocje, w momencie, w którym obrażamy czyjeś nastawienie, w momencie, w którym atakujemy, bo to już jest atak, umniejszamy sami sobie w dyskusji, bo osoba, która... jest pewna swojego, jest otwarta na świat, ciekawa, nie będzie po prostu umniejszała drugiej stronie i mówiła, że o, ty nic nie rozumiesz, a to jest głupota, a kiedyś dojrzejesz. Raczej osoba światła ma głowę otwartą na inne zdania i na to, że ktoś jest na innym etapie życia, nawet jeżeli myśli, że kiedyś może ta osoba faktycznie dojrzeje do jej wniosków, chociaż to już jest takie stawianie siebie wyżej, to nie zakomunikuje tego jasno. I najczęściej taki właśnie... gdzieś tam stopowanie czyichś rozmyślań, zastanawiania się, szukania właśnie tej wiedzy wynika z tego, że sami tej wiedzy szukać nie chcemy, tej perspektywy i świadomości szukać nie chcemy, bo wiemy, że za nią stoi za dużo konsekwencji dla nas, za dużo trudności, czy to emocjonalnych, czy jakichś tam właśnie przemyśleniowych, czy jeszcze jakichś innych. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Dobra, kolejne pytanie. Bo chciałam, żeby były takie szybkie szoty, żeby się dużo zmieściło, a jednak ja to jestem paplalocha taka, że masakra. O, co robicie, że macie taką dobrą relację ze sobą i tyle tematów do rozmów, mimo stażu długiego? Przejdę od razu do drugiej części pytania, za chwilę wrócimy do pierwszej, bo to wynika właśnie z tego pierwszego. Że oboje jesteśmy takimi osobami, które lubią po prostu dokopywać się głębiej, ale nie dla samego faktu, wiecie, takiego przeintelektualizowania i dopisywania treści tam, gdzie jej nie ma. Tylko takiego właśnie to, co wam powiedziałam, ale po co coś jest. I z tego wynikają tematy do rozmów naturalnie. Po prostu z takiego doświadczania życia i nie brania go na takiej zasadzie, dobra, dzisiaj tak, jutro tak, wiecie, takie whatever, okej, okay, kolejny dzień, kolejny. Tylko zatrzymywania się w tym życiu, łapania jakichś detali z tego życia, zastanawiania się nad nimi, ciekawość po prostu, pielęgnowanie tej ciekawości w sobie. Myślę, że to jest coś, co dostarcza tematów do rozmów nie tylko w związku, ale też właśnie w przyjaźni, czy w rodzinie, czy po prostu takich tematów, które można przemyśleć, które powodują, że twój mózg po prostu nie dziadzieje, nie usypia i nie staje się... taki zabarykadowany w swoich poglądach, tylko ma przestrzeń do tego, możliwości do tego, żeby się po prostu rozwijać, żeby szukać tych nowych ścieżek, żeby gdzieś tam poszerzać swoje horyzonty. W życiu jest naprawdę mnóstwo inspiracji. Czasami wystarczy wyjść do sklepu, rozglądnąć się dobrze wokół siebie, rozglądnąć się po tym, jakie są produkty, co się w tym sklepie zmieniło i jacy ludzie przyszli dzisiaj, żeby mieć temat w głowie do tego, żeby coś sobie rozkminić. Albo po prostu taka też pielęgnowanie uważności na drugą osobę, na tą mniejszą skalę, nawet nie tylko gdzieś tam patrząc, obserwując relacje innych obcych osób i zachowania tych obcych osób, chociażby w tym właśnie sklepie, ale taka uważność i to, że czasami można po prostu rozmawiać o tym samym, o tym samym, o tym samym, i albo odnajdywać nowe perspektywy, albo znowu dochodzić do tych samych wniosków po prostu dla takiej przyjemności z rozmawiania samego w sobie. Natomiast my też mnóstwo czasu, że tak już sobie przejdę do tej pierwszej części pytania, spędzamy nie rozmawiając w ogóle. Po prostu sobie jesteśmy gdzieś tam obok siebie, ale każdy jest zajęty czymś swoim, jakimiś swoimi zajęciami. U nas jest na to dużo przestrzeni. Więc myślę, że to jest też na pewno coś, co każdej relacji daje dużo dobrego, czyli właśnie ta przestrzeń na to, żeby samego siebie realizować w tej relacji. Znowu, czy niezależnie, czy to jest związek, czy to jest przyjaźń, czy to jest jakakolwiek inna forma relacji. Bo w momencie, w którym my się po prostu rozwijamy sami, no to ciągniemy za sobą inne aspekty, nie? I co jeszcze? Że mamy taką dobrą relację ze sobą? Zrozumienie też na pewno, takie po prostu naturalne zrozumienie bez oceniania. Wiadomo, że gdzieś tam zawsze się ocenia, okej, w głowie. Natomiast czym bardziej się uwalniamy od oceniania, które wychodzi poza nas, czym bardziej się uwalniamy od uwag, szczególnie nacechowanych negatywnie, ale nie tylko, tym jest więcej takiej właśnie naturalnej, szczerej akceptacji, dlatego że właśnie ludzie są różni, mają różne zachowania i to mocne znaczenie ma w związku, duże. Myślę, że u nas to jest. Znamy się też już bardzo długo, wiem, że nawet jak ktoś ma jakieś gorsze momenty, coś się odezwie jakoś, że to jest chwilowe, bo po prostu takie jest życie, że ono nie zawsze jest cukierkowe, kolorowe, piękne i już wstajemy rano, mamy zajebiście dużo energii i kroczymy przez ten świat po prostu jak motyl. Nie kroczymy, tylko lecimy, wiecie, 10 centymetrów nad ziemią. Nie, po prostu czasami jest shitowo, czasami shitowo jest przez tydzień, jest niefajna atmosfera. W sensie może nie atmosfera, tylko niefajnie się czujemy, to się wiadomo przelewa na drugą osobę, ale jest takie poczucie zawsze z tyłu głowy, że to jest po prostu moment i że ogólnie jest fajnie, w ogólnym rozrachunku jest super. I co? Czułości dużo na pewno, to też trzeba lubić. Nie wiem, nie przychodzi mi do głowy nic. W sensie to tak uważam, że najważniejsze rzeczy. No bo jeżeli chodzi o jakieś takie języki miłości, tutaj dla jednego przytulanie, dla drugiego prezenty, dla trzeciego quality time, to jakby jest już kwestia bardziej indywidualna. Natomiast po prostu ta wrażliwość i uważność na drugą osobę zawsze będzie bardzo dobrą podstawą. Czas, jaki chcemy ofiarować tej osobie. No i takie nieodpuszczanie. No w momencie, w którym chcemy, faktycznie widzimy, że jest sens, że chcemy tą relację kontynuować, to po prostu nieodpuszczanie, bo łatwiej jest odpuścić niż czasami coś naprawić, niż jakby tak spuścić trochę z tonu, zrozumieć, że okej, zakładaliśmy sobie, że będzie na przykład mega kolorowy jakiś wyjazd, jakaś wycieczka, będzie super świetnie, ale druga osoba na przykład poczuła się gorzej i nie wychodzi z takiego założenia, że wiecie, a okej, to cała wina na tamtą osobę i już cały świat się po prostu wali i już nigdy nie będzie fajnie. Tylko potraktować na zasadzie okej, dobra, to nie wyszło, ale w ogólnym rozrachunku jest super i następny raz będzie super, a jak nie, to wrócimy do domu, też będzie fajnie. Jakby nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Po prostu nie popadanie też takie skrajności w związku i nieoczekiwanie tego, że będzie, wiecie, cały czas taki wysoki level, nie? No i ta nuda właśnie, to już mówiłam kilka razy, że zrozumienie, że ze sobą się będziecie dużo czasu nudzić po prostu, bo nuda daje bezpieczeństwo. Nic nie robienie wspólne daje bezpieczeństwo. To jest po prostu naturalne. Nie może być tak, że ciągle się szuka adrenaliny, ciągle się szuka, żeby coś robić razem. Nudzić się też trzeba umieć usiąść na tyłku i nie robić nic, czy to samemu, czy właśnie w związku, bo takie ciągłe poszukiwanie jakichś nowych bodźców jest po prostu męczące, jakichś nowych dram, nowych emocji, to nie będzie działało po prostu na dłuższą metę. I to też niezależnie, czy w związku, czy w przyjaźni, czy gdzieś tam w pracy, gdziekolwiek. Co najbardziej doceniasz? Zabrzmi to pewnie cheesy, ale wszystko, naprawdę, ja się staram doceniać, słuchajcie, wszystko i to naprawdę bardzo dużo daje. To daje szalenie dużo. Ja jestem ogólnie wielką fanką praktykowania wdzięczności, bo szczególnie w dzisiejszych czasach, bo my mamy dostęp do całego świata, widzimy tak przeróżne życia, słuchajcie. Niektórzy mają taki odlot życia po prostu, mnóstwo pieniędzy, podróżują, są przepiękni. Wszystko, co tylko mogłaby sobie tak stereotypowo dusza zamarzyć. I to bardzo może mocno negatywnie wpływać na zadowolenie z naszego życia, które jest po prostu takie casualowe, normalne, właśnie nudne. I nie dostrzegamy w wyniku tego, jak się tak otaczamy właśnie tylko pięknymi obrazkami, bogactwem, tym, że a tutaj Grażynka sukces, a Halinka swoją firmę, a Mariolka linię odzieży, a tam Sabinka to zapozowała w samej bieliźnie i wygląda tak, jak mi się nawet nie marzyło nigdy wyglądać. to my mamy takie poczucie, że jest tylko gorzej i gorzej i gorzej i tym bardziej dostrzegamy negatywy, tym bardziej, że nasz mózg naturalnie jest skonstruowany do tego, żeby dostrzegać negatywy, bo to nam zapewniało przetrwanie jako gatunkowi. Ewolucyjnie jesteśmy do tego właśnie stworzeni, żeby skupiać się na zagrożeniach, bo wyłapywanie zagrożeń odpowiednio wcześniej sprawiało, że nie umieraliśmy. Byliśmy w stanie przekazać swoje geny dalej, rozmnożyć się i ten gatunek utrzymać. Więc do tego nasz mózg jest stworzony. Natomiast mamy na tyle te mózgi już rozwinięte, że możemy świadomie wypracować sobie takie świadome właśnie podejście i świadomy wybór, co my chcemy w danym momencie odczuwać. I praktyka wdzięczności jest o tyle genialna, że jest bardzo prosta. Wystarczy, jedyne czego tak naprawdę trzeba, to wystarczy się przełamać, bo dla wielu osób sam fakt, sam koncept wyszukiwania sobie takich właśnie cheesy rzeczy do bycia wdzięcznym, jak na przykład dla mnie, to ja jestem tak wdzięczna, że tam w tej szklance, która stoi przede mną u telewizora, w ogóle ta szklanka jest piękna, ale że ja tam sobie wsadziłam fragment bukietu, jeden kwiatuszek, który odpadł z bukietu, który dostałam od Kamila i on tak przepięknie wygląda, jest po prostu delikatny, jest różowy, jest taki jakiś uspokajający dla mnie. Jestem wdzięczna za to, że on tam jest. Po prostu czuję, autentycznie wam mówię z ręką sercu, wdzięczność. Czuję wdzięczność, że siedzę na tak zajebistej, burżujskiej, wygodnej kanapie. Natomiast jak miałam wcześniej naszą kanapę małą, to też byłam wdzięczna za to, że ją mam. Dla kogoś, kto nigdy jakby nie potrafił w sobie stworzyć takiego uczucia, plus też wychowanie nie sprzyja temu, żeby w dorosłym życiu czy w nastoletnim życiu praktykować właśnie tą wdzięczność, na samą myśl potrafi skręcić mózg. Na zasadzie, że o nie, proszę, to jest takie cringe'owe, nie chcę tego robić. I to już jest znak, że mamy dużo do przepracowania. Natomiast są takie momenty życia, że po prostu akurat to nie zadziała. Natomiast moim zdaniem to jest zawsze jakaś wymówka. Zawsze to jest jakaś wymówka. Ja do mnie mega dotarło kiedyś, nie wiem, czy to był jakiś filmik, czy to był jakiś cytat, nie pamiętam, ale że zamiast szukać wymówek, znajdźmy powody, dlaczego chcemy coś zrobić. Czy to w jakiejś książce, bo nie pamiętam. No i to jest totalny game changer. No właśnie, powody. Skoro praktyka wdzięczności i na to wskazują badania i relacje innych osób sprawia, że czujemy się tak, 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 zaczynamy wyłapywać coraz więcej pozytywów w naszym życiu, przez co podnosimy je w swojej głowie na wyższy poziom i to później wpływa pozytywnie na to, że faktycznie ten poziom życia się zwiększa i przez tą zmianę nastawienia, przez zmianę chemii w mózgu jesteśmy w stanie podejmować więcej produktywnych czynności, które gdzieś tam będą nas rozwijać, to znaczy, że chyba warto. A biorąc pod uwagę bilans zysków i strat, bilans wysiłku i efektów, jakie dodaje, no to chyba tym bardziej warto. Więc czasami naprawdę dobrze jest przełamać ten cringe w głowie. Natomiast nie u każdego zawsze się to, tak jak powiedziałam, uda. I dla mnie to jest najczęściej ta sama kategoria osób dla mnie. No po prostu zauważam, to jest często ta sama kategoria osób, która na przykład jak para okazuje sobie miłość gdzieś tam w przestrzeni publicznej. Ja nie mówię, żeby lecieć, słuchajcie, w ślinę jak normalnie, jakbyście się nigdy w życiu wiecie. Tylko normalną, uroczą, słodką czułość. Czy mówi ktoś o uczuciach i ty masz takie, że mózg mi się skręca i czekaj, mój brat, mój brat ostatnio, co on powiedział, że my z Kamilem jesteśmy ozu, poprawcie mnie, jeśli coś przekręcam, ale że to jest takie, wiecie, słodcy tacy, że aż skręca. I nie wiem jaki, może ja się nie spotkałam po prostu aż z takim nadmiernym okazywaniem uczuć, nie wiem, wręcz ja mam wrażenie, że mamy niedobór wszyscy okazywania uczuć w tym kraju, że jesteśmy strasznie pozamykani na to i przez to, jak ktoś już coś takiego robi, to my mamy taką reakcję obronną, że cringe w ogóle, fujka, zostawcie sobie to dla siebie. To jest dla mnie ta sama kategoria osób właśnie. Problem po prostu z okazywaniem uczuć, z akceptowaniem uczuć u innych, z przetwarzaniem ich w głowie. To jest też dla mnie to samo, co ten temat z tym, że pieniądz lubi ciszę. Zależy, jak to się interpretuje, ale dla mnie, mi się to właśnie kojarzy z tym samym, że prawdziwa miłość jest cicha. Prawdziwa miłość się nie eksponuje. No to jest kwestia indywidualna, to po pierwsze, ale po drugie, dlaczego nie? Jakby przemoc można eksponować, w sensie jakieś tam walki, gale i tak dalej, to jest super, to nikogo nie cringe'uje, no dobra, cringuję, ale wiecie o co chodzi. Ale już okazywanie sobie uczuć, delikatność, wdzięczność, cringuję. Do jakiego momentu doszliśmy cywilizacji? No nie do fajnego. Jeżeli cofniemy się wstecz, czy to do biografii osób żyjących na przykład, chociażby w dwudziestoleciu międzywojennym, czy no te 100 lat powiedzmy wcześniej. Czy może nawet możemy to pamiętać z relacji naszych dziadków chociażby. Mam wrażenie, odnoszę takie wrażenie, że ludzie, może to komuna właśnie, to jest bardzo specyficzny ustrój i bardzo specyficznie wpływa na ludzi, sprawiła, że my się zamknęliśmy na te uczucia i właśnie mamy takie, że cringe, a wcześniej jednak ludzie byli bardziej romantyczni. Mówili do siebie wierszem, czasami, no nie mówię, że cały czas, ale jakby ten język też był troszeczkę bogatszy, wyrażanie tych uczuć. Nie było takiego cringe'u, jeżeli przed zalotnik do panny i powiedział jej właśnie wiersz, czy zaśpiewał piosenkę, czy w jakiś inny sposób okazał romantyzm, czy zaplótł chociażby wianek i założył go na głowę, czy dziewczyna zaplotła sobie wianek. Wiecie, o co mi chodzi, że były takie bardziej naturalistyczne podejście do tego romantyzmu, że on był wręcz taki fajny, pożądany, o tym się śpiewano, a teraz śpiewamy o ruchaniu, o hajsie, o crew, ekipie i nie wiem, czy tam, o czym tam jeszcze, ale wiecie, widać po tym, jak zmienia się kultura masowa, zmianę też w umysłach ludzi. I to nie jest pozytywna zmiana, dla mnie przynajmniej, bo zamiast skupiać się, bo jakby wiecie o co chodzi, czy my się otaczamy, to będzie w naszej głowie, to będzie też z nas później wychodziło. Jeżeli my się otaczamy właśnie taką powierzchownością, czyli tym, o czym są najpopularniejsze piosenki, o dupkach, cóżkach, pieniążkach, hajsie i tak dalej, to na tym się po prostu skupiamy. Mimo tego, że możemy uważać, że jest inaczej, to nie jest inaczej. A jak sobie sięgniemy właśnie, nie chcę też brzmieć jak boomer, ale jak sobie sięgniemy do tej twórczości wcześniejszej, nawet już nie te 100 lat wcześniej, ale chociażby te 20, to czy nie jest ona trochę bardziej delikatna, trochę bardziej sięgająca głębiej, że tam trzeba się było bardziej zastanowić? Bo wiem, że były takie piosenki też jak Werba, Młode Wilki i co jeszcze, Bogini Seksu. Natomiast to była wtedy mniejszość. Przynajmniej, no może ja się po prostu mylę i to może to jest moja bańka. A teraz mniejszością są piosenki i twórczość właśnie taka romantyczna. Nie wiem. Takie to są tylko moje obserwacje luźne. Wszystko, mówię, z perspektywy morza. Nie wiem, czy też coś takiego zauważyliście. Jeśli tak, to dajcie znać, bo jestem ciekawa właśnie, czy to jest kwestia tej bańki, czy naprawdę kultura po prostu u nas w kraju upada bardzo mocno, gwałtownie i chaotycznie na łeb, na szyję. Więc no, jeżeli chodzi o to docenianie, od którego wyszliśmy, to ja mam wrażenie, że doceniam wszystko. A tak najbardziej, bardzo doceniam to, w jaki sposób mogę pracować, że nie ograniczam mnie w żaden sposób nic zewnętrznego, tylko ja sama i to, na ile mi się chce, kiedy, o której i tak dalej, że mogę sama o tym decydować. To niesie ze sobą też dużą odpowiedzialność, ale ja to na przykład lubię, doceniam to, że mogę tą odpowiedzialność mieć. Bardzo mocno. Doceniam bardzo mocno właśnie relację moją z Kamilem. To, w jakim momencie życia jesteśmy. To, że nie muszę się martwić o pieniądze. Bardzo to doceniam. Doceniam to, że właśnie mogę zadecydować sama o wielu rzeczach. Szalenie to doceniam. Bardzo zawsze chciałam być w takim momencie życia. No, ale ogólnie to wszystko. Ja ogólnie nie mam dużo trudnych sytuacji w życiu. Po prostu tak to życie kieruję, żeby było ich jak najmniej. Nie z jakiegoś wyboru bycia słabym, bo ja nie uważam, żeby cierpienie w żaden sposób uszlachetniało, wręcz przeciwnie. Tylko po prostu tak świadomie kieruję swoim życiem, żeby jak najmniej było nieprzyjemnych w nim sytuacji, jak najmniej dyskomfortu, tylko po prostu ta przestrzeń na przyjemność, na korzystanie z tego życia, na rozwój faktycznie. Więc nie powiem na pewno czegoś takiego, że jest jakaś trudna sytuacja czy coś, to też doceniam. No wtedy się wiadomo, się denerwuje, są złe emocje i tak dalej. No ale jak tak myślę po prostu ogólnie o całym życiu, no to w całości je doceniam sobie. No. Ta mucha tutaj, no muchy na przykład nie doceniam, no. Nie doceniam much, nie doceniam kleszczy. To nie. O, fajne pytanie. Jak sądzisz, od ilu lat można się malować? Ja uważam, że przede wszystkim tak, nie ma granicy wieku, to po pierwsze, ale to, co mi się bardzo nie podoba, co, znaczy może nie, że bardzo mi się nie podoba, to jest po prostu niepokojące, to to, że granica teraz seksualizowania w takim negatywnym tego słowa znaczeniu młodzieży mocno przesunęła się w dół. I nie idzie, może nie, inaczej, może nie, że przesunęła się w dół, trochę się normy społeczne inaczej teraz ukształtowały, w innym kierunku poszły. I nie idzie w równomiernie w parze z tym edukacja seksualna, która jest związana też z takimi rzeczami jak chociażby malowanie się. Bo makijaż przede wszystkim to jakby chodzi o zrozumienie, po co to jest, czemu to ma służyć, jaki efekt to ma wywołać i tak dalej. To jest narzędzie, to jest takie samo narzędzie jak ubieranie się. Natomiast w momencie, w którym ten makijaż tworzy z 11-latki 16-latkę, to bardzo mi się to nie podoba. Uważam, że to jest przykre i mega krzywdzące przede wszystkim dla tego dziecka. Tutaj bardzo współczuję rodzicom współczesnym pod tym kątem. No to jest, widzicie, no to jest kolejna rzecz, która sprawia, że to rodzicielstwo jest szalenie trudne, bo no, z jednej strony nie chcesz dziecku zabraniać rzeczy, które będzie je odcinało od reszty klas, od reszty rówieśników i zostawiało w tyle, a z drugiej strony, no nie wiem, to 11-12 lat to już jest taki wiek, że dziewczynki chcą wyglądać dojrzalej, że zaczyna się właśnie to dojrzewanie, że zaczynają się interesować chłopcami powoli i chcą się, co za tym idzie, malować. Natomiast ogólnie uważam, że makijaż to jest narzędzie dla starszych osób, w sensie dla starszych nastolatek, dla młodych dorosłych, dla dorosłych. Z tego względu, że przede wszystkim to, co my powinniśmy budować w dzieciach, jako dorośli ludzie, jako społeczeństwo, to poczucie własnej wartości wynikającej bezpośrednio z nich. Odciętej od wyglądu, odciętej od dokonań, po prostu takiej zdrowej, naturalnej pewności siebie, którą dzieci mają, tylko ona jakby na przestrzeni życia, przez różne sytuacje jest po prostu miażdżona często. I utrzymanie właśnie tej naturalnej pewności siebie i później takie dziecko, które ma tą naturalną pewność siebie, ono może bardziej świadomie zadecydować, czy ono się maluje dlatego, że po prostu chce wyrazić siebie i swój charakter, pokazać coś albo po prostu dodać czegoś sobie. Czy to będzie na zasadzie podkreślenia swojej seksualności, na którą jest trochę za wcześnie czasami, czy to ma być wulgarne, czy to ma być przechwalenie się, pokazanie swojej wyższości nad rówieśniczkami. To jest, nie jestem w stanie powiedzieć, że od 15 roku życia można się malować. Nie uważam, żeby tak było. Pamiętam, jak mi było przykro, jak byłam zła, jak tata mi się nie pozwolił do szkoły pomalować. Ja jak nie mogłam tam, nie wiem, szminki użyć czy czegoś, czy perfum nawet, jakichś takich mocniejszych. Pamiętam moją złość na ten temat, ale ona właśnie wynikała z tego, że był po prostu zakaz bez wyjaśniania, bez tłumaczenia niczego. A jeżeli idzie to w parze, to wtedy jakby okej, twój wybór. Już wiesz, z czym to się wiąże, wiesz, jaki to ma cel, więc twój wybór, nie? To bardziej w tą stronę się skłaniała, ale no mega ciężko mi stwierdzić. Nie mam do czynienia zbyt wiele z nastolatkami, nie mam do czynienia zbyt wiele właśnie z młodymi, może nie z młodymi dorosłymi, bo miałam na myśli, chodziło mi o takich 10, 11, 12 lat, to nie są młodzi dorośli, no z młodszymi nastolatkami, o to chciałam powiedzieć. Więc nie wiem też, jakie oni mają teraz realia, wiem, że trudne, to na pewno. Ale no nie wiem, po prostu nie wiem. Nie wiem, a jak wy myślicie? Od jakiego, czy jest jakiś taki wiek, od którego okej, można się malować? Czy to jest w ogóle całkiem coś innego, czy whatever? Jakby wiecie, no zawsze tak było, że dziewczynki patrzyły na mamy i chciały je naśladować. Z tym też jest właśnie, no myślę, że to ta relacja przede wszystkim, nie? Relacja z rodzicami będzie gdzieś tam generowała, czy ta relacja z makijażem, później ze strojeniem się, z dbaniem o siebie będzie zdrowa, czy to będzie zalepianie jakichś tam niedociągnięć wychowawczych, nie? Nie wiem, co myślicie na ten temat. O, jak zaakceptować siebie? O tym już było trochę w podcastach. To się często przewija ten temat. Albo jak zaakceptować jakąś tam rzecz w sobie, a tu ogólnie siebie. No, przede wszystkim przez rozwój. Moim zdaniem przede wszystkim przez rozwój. Przez to, że my nie stoimy w miejscu, ale to też nie może pójść w taką skrajność, nie? Bo częścią rozwoju też jest umiejętność odpuszczania, odpoczywania, regeneracji. To musi iść w parze, musi być balans w tej kwestii. Nie wiem, no zrozumienie na pewno tego, że ludzie są właśnie różni. Też o tym już mówiliśmy, że mamy inne marzenia, inne potrzeby. Ja w ogóle zastanawiam się, czy to jest tak, że my naprawdę musimy W sensie wiecie, inaczej. Macie właśnie dziecko i dziecko do pewnego momentu jakby chyba się nie zastanawia, przynajmniej ja nie przypominam sobie u siebie i gdzieś tam u rówieśników, że nie było zastanawiania się, czy my musimy siebie akceptować, czy nie, czy to jest okej, czy my siebie w ogóle akceptujemy. To ta akceptacja i potrzeba bycia zaakceptowanym wynika, zaczyna się w momencie, w którym zaczynamy się porównywać do innych. I wydaje mi się, że najbardziej pomocne będzie właśnie odcięcie się od tej potrzeby dorównania do innych, szczególnie do jakichś tam wyidealizowanych rzeczy z telewizji, z internetu, do jakichś tam celebrytów, influencerów, którzy są wypięknieni i pokazują swoje najlepsze strony. Myślę, że odcięcie się od tego będzie dobrym kierunkiem. Skupienie się właśnie na sobie. Też w ogóle zbudowanie relacji ze sobą. To jest najlepsze, co można zrobić. Zbudowanie relacji ze sobą. Szukanie swoich potrzeb, swoich pragnień. Sprawdzanie siebie, co mi sprawia trudność, co mi sprawia przyjemność. Ta relacja psychologiczna, taka mentalna samemu ze sobą jest dobrym punktem wyjścia po prostu, nie? I później można sprawdzić, czy dla mnie drogą do akceptacji będzie pójście na siłownię, czy dla mnie drogą do akceptacji będzie nauczenie się nowego języka, czy dla mnie drogą do akceptacji będzie to, że ja po prostu się zerwę na przykład z toksycznymi koleżankami. No to mi się wydaje, że to by była dobry punkt wyjścia. O, i tu jest właśnie spójne z tym pytanie, z tej kategorii. Jak zaakceptować swoje ciało i swój charakter? Jeżeli chodzi o zaakceptowanie ciała, zobaczenie, jak różni są ludzie, oglądanie innych nagich ciał, ale nie na stronach z pornografią, tylko po prostu zaobserwowanie, a może nawet nie nagich, jeżeli mamy jakieś takie ogólne kompleksy, na przykład kształt naszego ciała, to po prostu przyglądanie się bez oceniania ludziom nawet na ulicy, jak są różni. Tu ktoś ma jedną nogę krótszą, tu dłuższą, tu ktoś ma większe uda, szczuplejsze łydki, tu ktoś cały jest większy, tu ktoś jest mega szczupły. No ludzie są tak mega różni, tak jesteśmy różni. Nie na zasadzie, że wchodzicie w wyszukiwarkę na Instagramie, tam w propozycje i tam oglądacie i się porównujecie. Nie, tylko wyjdź do galerii na przykład. Wyjdźcie w parku, siądźcie na ławce i zobaczcie, jak ludzie są różni. To pierwszy... I tak samo jak różne mamy nogi, tak samo jak różne mamy twarze, nosy i uszy, tak samo różne będziemy mieć piersi, tak samo różne będziemy mieć cipki, tak samo różne będziemy mieć penisy, wszystko będzie różne. I nie będą one wyglądały jak z gazety, czy z gazety, Boże, z Instagrama. No. I z charakterem jest to samo, i to tylko, że z charakterem jest kwestia jeszcze tego, bo z ciałem nie wszystkie rzeczy można zmienić. No operacje, plastyczne, wiadomo i tak dalej, nie zawsze to jest potrzebne tak naprawdę. I nie zawsze będzie powodem, dla którego w końcu się zaakceptujemy. Ale jeżeli chodzi o charakter, no to znowu poznanie siebie, co nam nie pasi, co nam nie leży i po prostu jeżeli możemy to zmienić, to zmieńmy. I pytanie, dlaczego nam nie leży? Czy na przykład, nie wiem, jesteśmy skromnymi, cichymi osobami, a teraz świat jest głośny i kto głośniejszy, ten osiągnie większy sukces, czy to nam nie pasuje, czy to faktycznie musimy zmieniać, może da się to jakoś w mocną stronę obrócić, wiecie o co chodzi. To wszystko się rozbija o relacje samemu ze sobą. Kiedy ślub? Czyj ślub, kochani? Przede wszystkim, czyj ślub? Nie, a tak poważnie? Nie wiem. Nie planujemy na razie. Kamil, kiedy ślub? Kiedy ślub jest pytanie?
Jak będę na tyle bogaty, że będę mógł go zorganizować w jakimś przepięknym miejscu na ziemi? I nie będę szczędził na kwiatach sypanych pod twoje nogi.
To mi się bardzo podoba. No, to było słodkie, no nie mówcie. Dobra, kolejne pytanie. Czy macie w planach jakąś podróż? Wiecie co, na razie nie mamy. Zbliżają się Kamila urodziny. Myślimy o tym, żeby gdzieś pojechać może, ale właśnie cały czas ta Sisula jest taka szalona. Nie bardzo jej się podoba jakiekolwiek odstępstwo od normy, więc zobaczymy. Jeszcze cały czas się zastanawiamy nad tym. Może pojedziemy gdzieś z nią razem. Myślimy o tym, żeby nad morze albo na Mazury, nad jakieś fajne jeziorko albo gdzieś do jakiejś takiej mniejszej miejscowości nad morzem, żeby było, wiecie, spokojniej. Myśleliśmy też o tym, żeby może gdzieś za granicę pojechać, ale kurczę, właśnie nie wiemy. Ale my ogólnie jesteśmy osobami, które bardzo lubią codzienne życie, bardzo lubią dom, nie szukamy takich wrażeń jakichś mocniejszych, nie jesteśmy też typami podróżników, więc Nie, jak też jak widzicie, jak nas gdzieś tam bardziej obserwujecie, to wiecie, że my nie jesteśmy z tych osób, które co chwilę gdzieś tam nowy kierunek, nowe, jakieś tak nie mamy presji na to też. Ja przez chwilę miałam, szczerze wam powiem, bo wszyscy, a tutaj każdy ciągle gdzieś jedzie, nowe kierunki, tu Malediwy, tu Bali, coś tam. Jak ja myślę o tym, że miałabym lecieć z przesiadką gdzieś jeszcze, nie wiadomo jak długą, 8 godzin, 12, to mnie to przeraża. Autentycznie czuję przerażenie, czuję taki duży dyskomfort. Wiem, że są przepiękne miejsca i ogólnie chciałabym tam być, chciałabym je zobaczyć, mam takie kierunki gdzieś tam w głowie, ale jak myślę, wiecie, o organizacji, to przeważa po prostu to przerażenie. Może, w sensie przerażenie, no takie, że no lenistwo takie, że nie chce mi się, wiecie, że dobrze mi w domu. I ja uważam, słuchajcie, że nie ma w tym nic złego. Możecie oceniać, możecie, jeżeli jesteście właśnie takimi szalonymi podróżnikami, myśleć inaczej, ale ja uważam, że każdy ma do czegoś innego predyspozycję i tak samo jak ktoś jest właśnie takim typem podróżnika, to nie wysiedzi na kanapie, choćby skały srał, po prostu będzie szlak go trafiał, już będzie go ciągnęło tam, sram, owam i w drugą stronę. I to jest super, bo właśnie o to chodzi. Jak wszyscy byli tacy sami, ja wam będę to powtarzać do ustranej śmierci, jak wszyscy byliby tacy sami, to byłoby tak nudno, żebyśmy sobie flaki po prostu wypruli, żeby tylko popatrzeć na coś ciekawszego. O Boże. Trochę mnie fantazja poniosła, szczerze mówiąc, wyobraziłam to sobie. Za dużo grania w Baldur's Gate, kochani, w Diablo. Już się szatan mną interesuje. I to właśnie wyszło teraz. No, więc tak wyglądają plany nasze podróżnicze. Bardziej takie wakacyjne, bym powiedziała. No. My też nie jesteśmy takim typem, że tak zwiedzać, wiecie, że jedziemy w jakieś miejsce i wszystko trzeba zobaczyć tam zaraz, bo po prostu... No nie, no jesteśmy leniuchami, śmierdzącymi dziadersami pod tym względem. Czy ciężko jest znaleźć pozytywną energię? Uważam, że nie. Uważam, że nie jest ciężko znaleźć, to jest kwestia wyboru, bo obczajcie taki temat. Na przykład mamy TikToka. Dużo osób jest przeciwnikami TikToka, nie lubi go, bo tam losowe rzeczy nam się wyświetlają. Nie, kochani. TikTok ma bardzo przemyślany algorytm i będzie nam proponował takie treści, które nam się będą podobać. A po czym TikTok rozumie, że nam się podobają? Czytamy komentarze. Zatrzymujemy jakąś treść, oglądamy ją 5-10 razy. Bo na przykład nie zastopujemy i czytamy komentarze. I wystarczy podjąć świadomą decyzję w momencie, w którym wyświetla nam się nie jakiś słodki piesek, nie jakaś fajna, edukacyjna rzecz, nie coś, co nas wychillowuje, tylko na przykład wywiad z jakąś osobą, której nie lubimy, z jakąś patologią na przykład, albo jeszcze coś innego toksycznego. Zamiast to przewinąć jak najszybciej, to my robimy stop komentarze. I czytamy tam na przykład wypociny jakichś troli, jakichś hejterów i nasiąkamy tym. Myślę, Boże, jakie straszne społeczeństwo. Matko, jak to jest ciężko w tym kraju. Wszyscy tacy negatywni, wszyscy tacy zamknięci, konserwatywni, straszni ludzie tu żyją. No nie. Po prostu nasiąknęliśmy tym akurat w tym momencie ludzie są przeróżni. I są pozytywni, są negatywni, są przeróżni. Więc wystarczy wybrać i skipnąć. I to niezależnie, czy to jest TikTok, czy to jest Instagram, czy to jest telewizja, czy to jest nawet środowisko gdzieś tam poza domem. To jest kwestia wyboru. Wiadomo, że czasami trafia nam się środowisko w pracy czy w szkole, no, które ciężko jest zmienić, z którego ciężko jest się wyrwać. No ale pytanie, czy my musimy wychodzić z tymi ludźmi po lekcjach, z nimi siedzieć. Wiem, że wszyscy potrzebujemy, czy tam po pracy, wszyscy potrzebujemy akceptacji, ale co jest kosztem tej akceptacji? Czy może poszukajmy ją gdzieś indziej sobie? Czy my naprawdę tego potrzebujemy? No wiecie, to jest zawsze wybór. Zawsze to jest w mniejszym stopniu albo większym wybór, więc czy ciężko jest znaleźć pozytywną energię? No z jednej strony właśnie tak jak powiedziałam, że nie jest ciężko, bo energia jest wszędzie, wszystko jest energią. A z drugiej strony też tak, bo czasami jesteśmy bardzo mocno zbetonowani znowu w tym poszukiwaniu dopaminy, skoków dopaminy, które też są związane z tym, że z taką też negatywną energią, bo o, Jezu, skandal, coś tam się wydarzyło, Jezu, świat schodzi na psy, wiecie. I to są takie emocje, nie? To wszystko uzależnia. Więc warto sobie zastanowić się nad swoimi reakcjami, po prostu je obserwować, słuchajcie, na co dzień. I na przykład jak coś się wydarzy takiego nie do końca przyjemnego, to nie sfokusować. Ja na przykład miałam z tym problem, że ja potrafiłam popaść w ocean dno rozpaczy po prostu. W rów mariański rozpaczy. Jest coś takiego, nie? Tak jest, rów mariacki rozpaczy. Widzicie, byście na geografii chodzili, byście też znali takie miejsca. I co tam w tym nim robiłam? Aha, że tak wiecie, że o matko, takie miałam tendencje do bardzo takiej przesady, takiego walenrodyzmu w tej kwestii. I zrozumiałam, że to jest kwestia wyboru. Okej, okay, stop. Te myśli stop. Ja ich nie chcę, nie potrzebuję, nie łapię ich. Pozwalam im wpłynąć, wypłynąć. Złapię jakieś inne. albo przekieruję uwagę na coś innego. Bo tak samo jak kierujemy autem, możemy skręcić w prawo, możemy skręcić w lewo, możemy jechać dalej po prostej, po drodze z wertepami. Wybór po prostu. I nawet jeżeli jedziemy do domu i wydaje nam się, że po prostu okej, okay, to jest najkrótsza droga, tą zawsze jeździmy, to jestem pewna, że są też jakieś inne. Może trochę naokoło, może trochę się trzeba bardziej zmęczyć, ale jesteśmy w stanie zadecydować i zrobić coś trochę inaczej, spróbować zaobserwować, czy to będzie służyło nam, czy nie. No, natomiast nie jest pozytywną energią na pewno, wiecie, ciągle bycie na haju takim. O, pozytywni wariaci, super ekscytacja i tak dalej. Nie, moim zdaniem pozytywna energia to jest po prostu energia, która nam służy. Przynajmniej ja to tak interpretuję. A nie zawsze taka też ekscytacja, tak wiecie, szaleństwo nam będzie służyło. Wszystko jest w życiu potrzebne. Wszystko. I te dobre, i te złe momenty. Natomiast pytanie, na czym się po prostu skupimy i co sobie będziemy, co w sobie będziemy pielęgnować, nie? Wiciu, czy masz jakieś porady, jak się odnaleźć na siłowni? Wybrać mniejszą siłownię, na której się nie zgubisz. Bang! Piękne to było, Boże. Taki bystry żart. Aż się wzruszyłam. Nie, tak poważnie. Słuchajcie, bardzo Wam polecam Chrissy Cheli kanał. Super dziewczyna i na Instagramie, i na YouTubie. Ja od niej się najwięcej nauczyłam w kwestii siłowni. Takich z sensem fajnych rzeczy. Ona ma aplikację też z treningami, bardzo fajną. A jeżeli chcecie po polsku, to na przykład Szmeksy i jego narzeczona Asia Satinwa mają różne... Asia ma w ogóle chyba aplikację, tak mi się wydaje. Nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Tylko nie wiem, czy tam jedzeniową, czy... No mniejsza. Ale na Instagramie można sobie zobaczyć jakieś tam plany treningowe, czy jakieś jak ćwiczenia jakieś wykonywać. Kaja Soboń na przykład na YouTubie. Dźwigaj dziewczyno kanał. Po prostu poszukać sobie troszkę więcej informacji, słuchajcie. Trochę więcej informacji, żeby się przygotować i pójść i zrozumieć, że chodzenie na siłowni, ten trening siłowy, to też jest umiejętność po prostu, która zabierze nam trochę czasu, żeby sobie ją przyswoić, żeby się jej nauczyć. I słuchajcie, nie podchodźcie nigdy do niczego na takiej zasadzie, to jest mega toksyczne dla nas samych, że jak coś zaczynacie robić, to musicie być zaraz specjalistą. Ja wiem, że my strasznie jesteśmy dla siebie surowi nawzajem jako naród. Natomiast sami dla siebie nie bądźmy. Wystarczy, że inni dla nas są. Więc jakby dajmy sobie czas na to, żeby się nauczyć po prostu, żeby się wygłupić czasami, bo Jezu, nie jesteśmy jakimś tutaj prezydentem Stanów Zjednoczonych, żeby cały czas być czy królową angielską, królem w tym momencie, żeby być nie wiadomo jak poważnym. Po prostu dajmy sobie przestrzeń na to, żeby się trochę pomylić, trochę coś pokombinować, tutaj sobie za dużo ciężaru, tu za mało, po prostu dać sobie czas, nie? Tyle. I się nie przejmować, że tam się jakiś pacan gapi, że ktoś tam się... A często się gapią, bo fajny masz tyłek na przykład. Fajnie wyglądasz albo o, fajnie, że przyszła na siłownię. Widać, że jest początkująca, a próbuje. Albo ktoś się zagapi, jak ja zaczynałam w 93, jak to było, nie? I takie po prostu na pozytywnie. Nie? Po prostu co dostrzegniesz, to dostrzegniesz. A jak ktoś jest tak ostentacyjnie złośliwy jakiś czy coś na tej siłowni, faka mu pokazać tyle, no. Nie, no żartuję, nie ma co. Odwróć się w drugą stronę i tyle. No, a co jeszcze z tym odnajdywaniem się? No to tyle, okej. Okay. Dobra, Wiciu, polecisz jakieś ciekawe książki, na przykład takie, które niedawno skończyłaś czytać. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o książki, to ja mam zastój czytelniczy, bo zaczęłam czytać, słuchajcie, siódmą część tej, nie sagi, bo saga, tej serii, o właśnie tego słowa mi zabrakło, serii fantasy Koło Czasu. Jest też serial właśnie na Amazonie na podstawie tej książki, tej serii książek. Rewelacyjna po prostu, mega mnie wciągnęła, się po prostu bawię przed nią czytając. Jak ktoś lubi fantasy, to polecam. Natomiast po prostu złapał mnie jakiś taki moment w książce. Kto czyta dużo książkary, książkarza, będzie wiedzieli, o co chodzi. Taki zastój, że po prostu nie wiadomo dlaczego. Nagle macie takie, że... No nie pójdzie czytanie, wszystko ciekawsze, tylko nie czytanie. I to trzeba po prostu w sobie przełamać. I ja to przełamałam dosłownie, słuchajcie, no nie wiem, kilka dni temu i skończyłam właśnie już tą siódmą część, zaczęłam ósmą, więc na razie siedzę w tym temacie. Natomiast mam fajną listę, słuchajcie, na ten rok zrobioną książek do czytania, tylko nie mogę się, słuchajcie, zmotywować, żeby czytać coś innego niż tą serię, bo jak już wiecie, przekonałam się na powrót do niej, to jestem ciekawa, co tam się wydarzy. Natomiast chciałam też właśnie coś bardziej, takiego mniej rozrywkowego, że tak powiem, ale słucham sobie teraz, słuchajcie, fajne książki, które Wam już ostatnio mówiłam, już prawie 3 godziny przesłuchałam. Książka Slow Sex, Uwolnij Miłość, bardzo jest ciekawa, bo nie jest o samym seksie, słuchajcie, ale ona jest też ogólnie o relacjach, o tym, jak nasze życie w tym momencie wygląda, jak się prezentuje, jest ciekawa. Nawet jeżeli nie prowadzicie życia seksualnego, to jest po prostu ciekawa pod takim względem przemyśleń po prostu na temat gdzieś tam tego, jak my oceniamy, jak my postrzegamy. No po prostu naprawdę fajna pozycja, tylko że no to słucham, a nie czytam. Natomiast mogę wam na szybko, co mam na liście mojej do czytania. Słuchajcie, wam powiem na Empiku na ten rok, co sobie ściągnęłam. The Atlas Paradox, to jest druga część The Atlas of Six, chyba pierwsza jest, nie pamiętam, czy jak The Atlas Six, nie pamiętam pierwszej części, przeczytałam jakiś czas temu, co ciekawe, bardzo mi zapadła fabuła w pamięć, także jak będę czytać tą drugą, to nie będę musiała przeczytać tej pierwszej, ale gryzie mi się to, żeby teraz przeczytać tą, bo jestem w innym uniwersum, wiecie, o co chodzi, bo to też jest książka taka fantasy, natomiast bardzo mi się spodobała, czekałam, bo jak skończyłam czytać pierwszą część, to nie było, była tylko po angielsku i chyba tylko do słuchania znalazłam, tak mi się wydaje, a ja jak coś przeczytam, to lubię to też drugą część przeczytać, już nie lubię, wiecie, jedna część przesłuchana, druga przeczytana, to nie. Poza tym ja nie lubię też słuchać książek fabularnych. Wolę je czytać. A słuchać mogę takie książki, wiecie, takie niefabularne po prostu, tak to ujmę. Nie wiem, jaki to jest rodzaj. No. W Pogoni za słońcem, o świetle słonecznym, jego wpływie na ciało i umysł. Mega mnie zaciekawiła ta pozycja. Kolejna, Pobudzeni, skąd się wzięły hormony i jak kontrolują praktycznie wszystko. Mega też mnie ciekawi, strasznie mnie ciekawi, jak sobie myślę to po prostu, ale już mam siadać na przykład do czytania, tak właśnie miałam kilka dni temu, jak skończyłam tą siódmą część, a sobie myślę, nie, no jak ja mam czytać tamto i skupić się na tamtym, mimo tego, że mnie temat mega interesuje, jak ja nie wiem, co się wydarzy w książce. Jak ja nie wiem, kto z kim, co i dlaczego. Wiecie, o co chodzi. Więc po prostu 13 części ma ta, albo 12 ta seria, więc no będzie. A ona jeszcze mają część, wiecie, po 700-800 stron. I bądź tu człowieku mądry i czytaj inne książki. Idź krok po kroku, Nie bój się życia, Miller Katarzyna. Dom Gucci, Potęga mody, Szaleństwo pieniędzy, Gorycz upadków. Fajne miała opinie. Ja ogólnie nie jestem jakoś fanatyczką, nie interesuje mnie za bardzo ten świat, ale raz, przyciągnęła mnie okładka, a dwa, że stwierdziłam, no trochę właśnie z nie mojej bańki, coś takiego fajnie będzie przeczytać. Czułość, poradnik pozytywnego egoizmu, brzmi fajnie, nie? Przewodnik po emocjach, jak lepiej rozumieć własne uczucia. To ktoś z was mi polecał w komentarzu tą książkę. Kolejna, Psychologia, przewodnik dla lubiących rozkminiać bez bólu. To też mnie mega zaciekawiło, fajna okładka i fajne opinie. Kolejna, Seksownik, czyli mądrze i pikantnie. Człowiek w poszukiwaniu sensu, też słyszałam bardzo dobre opinie na temat tej książki. I jeszcze Mądra bliskość, jak dbać o siebie i innych. To tak właśnie myślę, że słuchajcie, jak najgorzej znowu się przełamać. Po prostu jakbym sobie zrobiła tak, że na przykład jedna część tej książki, albo czytanie na przykład równoległe, nie? Ale no, słaba wola po prostu, słaba wola. A taka mądrość jest w książkach, kochani, czytajcie. Naprawdę nawet jak nie lubicie, to słuchajcie książki, bo nigdzie nie ma takiej mądrości jak w książkach. No są też książki beznadziejne i głupie, ale książki są genialne. Ja jestem fanatyczką czytania wręcz. Jeżeli chcecie poszerzyć horyzonty, to czytajcie książki i to nawet nie tylko książki jakieś edukacyjne, ale nawet fabularne, bo po prostu pozwala, fabularne książki pozwalają doświadczyć żyć innych osób i uczyć się na błędach innych osób, wyciągać z nich wnioski, przeżywać rzeczy, których później nie musimy przeżywać w życiu. Nie wiem, jakiś dram szukać chociażby, nie? Kolejne pytanie. Jak social media wpływają na nasze życie? No tak jak wszystko inne moim zdaniem. Tak jak jedzenie, tak jak pogoda. No pogoda nie akurat, ale tak jak jedzenie na przykład. Social media wpływają na nas dokładnie tak jak jedzenie. Jeżeli wybieramy sobie śmieciowe jedzenie, to będziemy się czuć śmieciowo, po prostu. Będziemy się czuć źle. Jeżeli będziemy się żywić samymi słodyczami, będziemy się czuć źle. Jeżeli będziemy się żywić samymi chipsami, będziemy się czuć źle. Natomiast jeżeli będziemy mieć zbilansowaną, fajną dietę, będziemy mieć energię, będziemy mieć witaminy, będziemy czuć się dobrze. I tak samo social media. To jest po prostu narzędzie. Tylko że narzędzie służące w przewadze do rozrywki, ale też często do edukacji, do szukania inspiracji i tak dalej. Jeżeli my na tych social mediach obserwujemy osoby, które zatruwają nasz umysł, które są toksyczne, które nie rozśmieszają nas, nie wnoszą niczego pozytywnego do naszego życia, nie odstresowują, tylko wręcz tego stresu i tych negatywnych emocji albo skrajnych emocji dostarczają, to nie będą nas wpływać dobrze. Jeżeli obserwujemy osoby, które zaniżają naszą samoocenę, może niekoniecznie specjalnie, ale po prostu w jakikolwiek sposób, może to być super konto, jakieś tam edukacyjne jakiekolwiek, ale czujemy, że obserwując tą osobę, czujemy się gorsi, mam mniej energii do działania, odobserwować albo nie wchodzić, jeżeli to jest problem całościowy. Więc dla mnie takie demonizowanie social mediów, demonizowanie TikToka, Instagrama, czegokolwiek, to jest po prostu zwykłe demonizowanie i szukanie inaczej, zwalczanie nie bezpośredniej przyczyny, tylko taki półśrodek, bo ten problem, który to może potencjalnie powodować, leży głębiej. Moim zdaniem social media są genialne. To ile dobrego, ile dobrych takich rozwiązań, ile inspiracji ja wyciągnęłam, to moje. Naprawdę, takich rzeczy, które gdzieś tam mi ułatwiają życie, albo coś ciekawego, coś zrozumiałam, kogoś poznałam. No po prostu ja jestem wielką fanką, niezależnie czy to właśnie TikTok, czy Instagram. Jest tam dużo syfu. Ale znowu, no to co wam powiedziałam, wybierz sobie, co chcesz oglądać. Nie skupiaj się na tym, co dostarcza ci za dużo wahań nastroju, bo gdzieś tam nasze ciało powinno i nasz umysł dążyć do balansu. Jeżeli tego nie chcemy na danym momencie życia, to okej. Okay. To okej, okay, jakby spoko, ale to jak my mamy na przykład problem z koncentracją, my mamy problem z emocjami, mamy problem z samooceną i odinstalujemy Instagrama i myślimy, że to nam cały problem załatwi, to nie załatwi. Może to być przydatne na jakiś czas, ale samo w sobie jakby to nie jest moim zdaniem wystarczające. Znowu zaznaczę, to jest moje zdanie. Więc tak, kolejne. Czy zrobisz filmik, na którym będziesz odpowiadać na pytania tabu? Kochani, jak najbardziej możemy taki filmik zrobić. Natomiast co to by miało być za pytania? W sensie, co to jest, co są pytania tabu? Czy to będą pytania związane z, nie wiem, seksem, czy z pieniędzmi, czy z czym? Bo dla każdego tabu to jest trochę coś innego. Nie wiem, napiszcie mi, co o tym myślicie. Czy byście chcieli takie Q&A bardziej właśnie oscylujące w tych takich stereotypowych tematach tabu, czy nie, czy zostajemy przy takim formacie ogólnym, co się tam pojawi, to się pojawi. Dajcie mi znać, to zobaczymy. Ile minęło, odkąd zaczęliście myśleć o siostrze albo braciszku dla CC? Jeżeli mówimy o psim braciszku albo psiej siostrze, raczej braciszku, bo tak czytaliśmy, że lepiej tak dobierać, to ja od dłuższego czasu już o tym myślę. Praktycznie od początku ja zakładałam, że fajnie było, żeby te psy były w dwójce, bo też jak czytałam różne książki na ten temat, no to, że po prostu tak jest najlepiej dla tego psa też, mieć tego psiego towarzysza też w domu, żeby była ta równowaga po prostu raz w domu, natomiast CC jest niestabilna jeszcze na ten moment, no bo myśleliśmy o tym, żeby już teraz, że może właśnie to jej jeszcze dodatkowo pomoże, bo coraz się fajnie dziewczynka ogarnia, że tak to ujmę, natomiast myślę, że tak najbardziej optymalnie będzie. Zresztą tak też Kamil zasugerował następny rok na wiosnę wziąć kolejnego pieska, ale zobaczymy, co życie przyniesie. Słuchajcie, kochani, może będzie jakaś taka sytuacja, jakieś takie wydarzenie, że będzie wcześniej, może nie będzie w ogóle. Zobaczymy. No gdzieś tam plany są, myślenia, szczególnie z mojej strony, co wiecie, aktywne. Także tak to wygląda. Jaki jest twój ulubiony smak tortu? No w końcu jakieś pytanie życiowe, jakieś takie, co każdego interesuje, co każdy się może, słuchajcie, utożsamić. Jaki jest mój ulubiony smak tortu? Bardzo lubię torty wszelakie, ale takich dobrych składników, kochani, nie takie margaryniaste, to nie lubię. Jaki by był ulubiony? No ja, kochani, kocham pistacje i wiem, że teraz jest hype i tak dalej, ale ja odkryłam pistacje z 2 lata temu może będzie. Może nawet nie minęło 2 lata. Ja pistacji nie jadłam, kochani. Nie jadłam pistacji. Jadłam, wiecie, tam spróbowałam, ale jakoś takie miałam. Solone jakieś takie, wiecie. Ja orzechów tak samych to w ogóle za bardzo nie przypadam. W czymś to spoko, ale tak żeby same jeść, to nie jestem fanką. Więc te pistacje same w sobie nie były dla mnie jakieś tego, ale słuchajcie, jak ja odkryłam ten krem z pistacji, tą Nutellę, to ja przepadłam po prostu całkowicie. To jest tak pyszne. Niesamowicie mi to smakuje po prostu. Więc jakiś taki pistacjowo-malinowy, ten duet jest dla mnie to no cudowny. Wiem, że teraz oklepany dla wielu, ale taki smaczek w torcie bym widziała. Ale słuchajcie, na moje urodziny taki tort zrobiłam, że tam była chrupka, gorzka czekolada, śliwka, taka wiecie, śliwka w czekoladzie. Jezu, pyszna. Tam było jabłko chyba prażone, już nie pamiętam. Taki był cynamon, wiecie, takie jesienne smaki. On był rewelacyjny. Ale słuchajcie, ja jestem słodyczowym smakoszem. Co mi dacie, tylko z dobrych składników, to ja zjem. Ostatnio miałam straszną ochotę w ogóle na zrobienie tortu. Okropeczną mam ochotę, żeby zrobić tort. Natomiast kto ten tort zje, słuchajcie? Kto ten tort zje? Ja teraz muszę troszkę z tymi słodyczami, słuchajcie, przystopować. Strasznie mnie to słodyczy ciągnie. To jest mój na przykład problem, nad którym ja muszę pracować. Kocham słodycze. Natomiast, no nie, wiecie, jak zrobię taki tort, to kawałek za kawałkiem, no pycha, po prostu, wiecie, no nie zrobisz małego tortu, no nie zrobisz. Więc muszę, alternatywą dla mnie jest kawałek gdzieś tam pójść, wziąć sobie, zamówić. Jezu, w ogóle od czwartku są, o nie, ja dzisiaj A propos słodyczy, ja dzisiaj jem rogale z pistacją. Choćby skały srały, chyba że już nie będzie. Która jest godzina? Która jest godzina? Kurde, już może nie być. Dobra, trudno, jutro zjem. A jutro zazwyczaj mi się odechce. No, więc różne lubię smaki. Tak najmniej chyba śmietanka jakaś tam z owocami. Taki basic. To nie dla mnie. Ja lubię akurat tutaj skomplikowane smaki. Taki właśnie jakiś orzech. Powiem tak, jakiego tortu nie zrobiłam, ja osobiście, po jakiemu ja chcę to powiedzieć. Każdy tort, który zrobiłam, mi smakował. O tak, tam były różne kompozycje, bo były bardziej takie wytrawne, bardziej słodziaste. Wszystkie były pyszne. Jedne bardziej, drugie mniej, ale wszystkie pyszne. Ja nie mam takich w ogóle smaków, że nie lubię. Na przykład jak niektórzy mają takie coś, że marcepan, fuj, ale po co tam ten marcepan, no? Nie, nie mam z niczym, kompletnie z niczym czegoś takiego. Na przykład no nie lubię, Anesz lubię, lukrecji. Nie przepadam za lukrecją, ale nie wyobrażam sobie, żebym napisała komuś, kto robi sobie tort z krem z lukrecji, że wszystko super, ale po co tam ta lukrecja? No jakby ktoś lubi, no okej, zarąbiście, fajnie. No ja nie przepadam, ale też nie jest to dla mnie takie, że o Jezu, nie zjem, bo coś tam, nie? Nie mam tak, kochani, człowiek, jak to mój tato mawia, bardzo mądrze, człowiek nie świnia, wszystko zje. Jak rozpocząć suplementację? Zabieram się za to od dłuższego czasu, ale jakoś mi nie wychodzi. Słuchaj, zacznij sobie przede wszystkim od badań, bo nie ma co tak w ciemno suplementować, bo czasami się przesuplementujesz jakąś rzeczą, a inną w ogóle, co ci brakuje tak naprawdę, to nie będziesz tego brała. Natomiast jest taka rzecz, którą zawsze można sobie brać i która będzie super i której z tego, co wiem i co się orientowałam, przedawkować się nie da. I są to kwasy omega-3, których najczęściej w diecie jest po prostu za mało, a są przeganialne i cudowne. Co jest jeszcze z takich rzeczy, co będzie fajnie działało, a raczej nie zaszkodzi? Kurkuma, czyli kurkum mina z pieprzem na przykład, bo ułatwia przyswajanie. Co jeszcze z takich rzeczy? Witamina D, no często mamy niedobór, słuchajcie, często, ale to też warto sobie zbadać, zanim się zacznie suplementację. Jest też w ogóle strona Sprawdź Suplement, chyba tak się nazywa, na której możecie sprawdzić, tam badają, zespół bada suplementy, czy faktycznie one mają tyle tych jednostek witaminy danej, czy tam substancji, ile zakładają, piszą na ulotce, czy on nie fajny, ten suplement, czy fajny, tam można sobie sprawdzić niektóre. No ale przede wszystkim od badań. Pójść sobie zrobić badania, nawet jakąś taką morfologię już zobaczyć, żeby coś tam mieć, jakiś punkt wyjścia. Pytanie, no nie każdy też musi się suplementować tak naprawdę. Jaki masz tryb życia, jakie masz potrzeby, w jakich aspektach czujesz, że czegoś tam ci może brakować, bo tak w ciemno, no to już troszkę trzeba by było mieć więcej wiedzy też, trochę się bardziej znać na swoim organizmie. Ja zrobiłam sobie ostatnio badania, to w vlogu trochę więcej na ten temat było i wyszło mi, że mam niedobór ferrytyny spory, a właśnie się zastanawiam, bo miałam taki okres, słuchajcie, że wcierałam sobie w cierkę baby hairy, mi wylatywały po prostu z każdej strony, a od jakiegoś czasu po prostu tak te włosy mi się, powiem wam, przerzedziły, a ferrytyna ułatwia wchłanianie żelaza i okazało się, że właśnie jest jej za mało i mogłabym, słuchajcie, brać jakieś tam suplementy na włosy, wcierki, oleje, wszystko, ale mam ten niedobór ferytyny, więc te włosy się nie będą po prostu zagęszczać. Nie tak ujmując to w takim dużym skrócie, upraszczając całą sprawę. Więc akurat w moim przypadku to. Ja sama z siebie w życiu na to nie wpadła. Dlatego te badania właśnie pod tym względem są super, bo tak można myśleć, że szkoda kasy na badania, drogie to jest i tak dalej. Natomiast no, suplementy też nie są tanie, więc suplementować coś, co nam w ogóle na przykład jest niepotrzebne, albo suplementować, właśnie wydawać kupę kasy, a tak naprawdę nie suplementować tego jednego składnika, który będzie niezbędny do czegoś tam, no to też takie trochę nie do końca z sensem, nie? Więc od badań, tak bym to ujęła. I na pewno nie uważać suplementacji jako leku na całe zło znowu, bo holistycznie, cały kształt. Suplementacja nie zastąpi wam braku ruchu, braku spacerów na świeżym powietrzu, braku słońca. Suplementacja nie zastąpi wam braku snu. Suplementacja nie zastąpi wam braku wody. Suplementacja nie zastąpi wam relaksu. Najpierw o to sobie zadbajcie. Jak to będzie, wtedy można dokładać sobie suplementację. Natomiast też odpowiednie suplementy mogą czasami ułatwić właśnie sen, ułatwić regenerację i tak dalej. Więc no, ale to już nie rozwódźmy się na ten temat. Kolejne pytanie o siłownię. Nie mam z kim chodzić na siłownię, a wszyscy, którzy tam są starsi i zajęci, co robić? Pardonne moi. Ja właśnie wydaje mi się, że teraz jest zdecydowanie przewaga młodszych osób. Pytanie, ile ty masz lat, ile ktoś dla ciebie starszy. Natomiast słuchajcie, co was to obchodzi, kto na tą siłownię chodzi? Ja wiem, że ludzie tworzą atmosferę i tak dalej, bo sam się to odczuwa, ale słuchajcie, słuchawki na uszy, kaptur na głowę, czy tam czapka z daszkiem, i idziecie ćwiczyć i widzicie tylko siebie i nic, nikt inny was nie obchodzi. Po co z kimś chodzić? Nie trzeba z kimś chodzić. Nawet lepiej, że sama pójdziesz na tą siłownię, bo się przełamiesz i później już nie będziesz miała problemu z tym, żeby chodzić samemu. Nie będziesz uzależniona od tego, że musisz iść z inną osobą. Po prostu się przełamać. To będzie najpierw trudne, ale później już będzie łatwe i będzie normalne. No i przygotować się, tak jak przy tym poprzednim temacie. Przygotować się, bo wtedy będzie po prostu, będziesz się czuła pewniej. Zawsze można też wykupić sobie jedną, dwie lekcje z trenerem personalnym i pójść z trenerem personalnym, żeby pokazał wszystko, żeby czuć się, wiecie, tak mniej głupio na takiej zasadzie. No, ile tam mamy czasu? No to jeszcze kilka pytań, słuchajcie, i tego. Idę, bo już głodna się robię, co wam będę mówić. Śniadanie tylko dzisiaj jadłam. Już 18:34, a propos zdrowego trybu życia. Kolejne pytanie. Co myślisz na temat kupowania kosmetyków z drogich marek, jak na przykład Fenty Beauty lub Charlotte Tilbury? Tilbury? Tak to się chyba mówi. Słuchajcie, tak samo o tym myślę, jak o kupowaniu czegokolwiek innego. Niekoniecznie drogiego, po prostu o kupowaniu czegokolwiek innego. Po pierwsze, czy to potrzebujesz faktycznie? Jeżeli chodzi, ja jak na przykład mam, ja nie jestem fanką kupowania drogich rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że to jest jakaś tam marka premium. Marka jest dla mnie drugorzędna najczęściej. Może na coś tam wskazywać, ale najczęściej będzie dla mnie drugorzędna, bo przede wszystkim dla mnie liczy się, jeżeli to jest coś, co kosztuje więcej pieniędzy, no to zrobienie jakiegoś researchu, zastanowienie się, czy warto, zbadanie jakiejś tam opinii i później kupienie i konsekwencje. Czyli albo mi się sprawdzi, albo zużyję, albo to był jakiś tam zakup, wiecie, taki impulsywny, niepotrzebny, nieświadomy i tak dalej. I dla mnie naprawdę, no nie ma znaczenia, czy to jest drogie, czy to jest jakaś tam szarlotka, czy to jest jakieś inne Porsche, czy coś tam. Nie ma. Wiadomo, to będzie zawsze w pierwszym odruchu robiło wrażenie. Ale dla mnie to o niczym nie świadczy. O tym, jak ktoś jeździ Porsche, ktoś inny jeździ, ja się nawet nie znam na samochodach, tak żeby, no to akurat to znam. Auto. Ale wiecie, tak samo z kosmetykami, tak samo z drogim domem, z drogimi rzeczami. Jeżeli kupujemy drogie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że są drogie, to jest problem moim zdaniem. Albo po prostu mamy tyle pieniędzy, że... Ale to wtedy nie zwracamy uwagi, bo to wtedy nie jest dla nas drogie na takiej zasadzie. A jeżeli kupujemy to po to, żeby dobudować sobie pewność siebie, żeby swój status zakomunikować całemu światu, to jest dla mnie takie dziwne. Jeżeli robimy to, bo nam się akurat podoba, to będzie, mam wrażenie, widać. To będzie takie naturalne. O, ktoś tam jeździ właśnie super samochodem, ale nie ma takiego, wiecie, nie fleksuje się na to, tylko dla niego to jest po prostu narzędzie, albo takie mi się marzyło i nawet się będzie z tego cieszył i tak dalej, ale nie będzie to na zasadzie, że to musi być część mojego statusu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Więc jeżeli jest jakiś zajebisty produkt z tego Charlotte Tilbury, czy z tego Fenty Beauty, czy z jakiegoś innego Rare Beauty, jeżeli jest jakiś zajebisty produkt, no to why not? Jeżeli on nam służy, jeżeli mamy na niego pieniądze, jeżeli to nie zrujnuje naszego budżetu, to why not? Po prostu. Ale ja też zawsze mam takie, okej, a nie ma jakiegoś tańszego zamiennika, na przykład z paletką właśnie dr Irene Eris tak miałam, bo ona dla mnie, ja ogólnie nie jestem osobą, która gdzieś tam jest makijażowa, żeby siedziała mocno w temacie, nie? Raczej tak amatorsko i dla mnie to było, kurde, trochę drogo, jak za, no, jakaś tam paletka, jakiś tam, wiecie, makijaż, a z drugiej strony sobie myślę, no, ale tyle jest pozytywnych opinii, trudno, zaryzykuję, bo nie jest to dla mnie duży wydatek. Ogólnie w ogólnym rozrachunku, jakby nie uszczupli to mojego budżetu, nie będę musiała przez to zrezygnować z jakichś takich ważniejszych rzeczy. Mogę sobie po prostu w obecnym punkcie życia na to pozwolić, nie? Na takiej zasadzie. Więc kupiłam sobie i no rewelacja. No po prostu to jest dobry produkt. I ta marka gdzieś tam jest drugorzędna, no na takiej zasadzie. Więc jakby refleksowanie się na to jest dla mnie strasznie dziecinne, strasznie małostkowe po prostu, że nie wiem, ja tam tylko jakichś tam kosmetyków używam albo coś tam, nie? No nie wiem, co wy myślicie na ten temat po prostu. Nie, ogólnie przede wszystkim trzeba zrozumieć to, że nie zawsze za ceną pójdzie jakość, po prostu. Nie zawsze. Nawet bardzo często płacimy po prostu za jakąś tam markę. I pytanie, po co to robimy? Czy dla samej siebie, bo nas to fascynuje, nas to jara, jesteśmy, wiecie, takimi fanatykami jakieś tam mody, czy jakieś marki, po prostu lubimy, bo to nas jara, czy robimy to, żeby móc się na to fleksować, właśnie, żeby dodać sobie pewności siebie, nie? Jak czujesz się będąc pewnego... jak czujesz się będąc pewnym swojego rodzaju... Jezu, czekaj. Jak czujesz się będąc pewnym swojego rodzaju autorytetem dla młodych osób, jak i starszych? Okej, dobra. Jak czujesz się będąc swojego rodzaju autorytetem dla młodych osób, jak i starszych. Dobra, rozumiem już teraz, o co chodzi. Jakoś inaczej to wtedy przeczytałam, jak screenowałam sobie to pytanie akurat. Słuchajcie, dla mnie autorytet to jest słowo bardzo duże i tak samo jak nie lubię słowa za bardzo influencer, jest dla mnie śmieszne to słowo, w sensie wiem, że teraz się tak weszło to w użytek publiczny, ale dla mnie, no nie wiem, chyba już wam o tym zresztą mówiłam, dla mnie influencer to jest osoba, w sensie w tym takim pierwotnym znaczeniu to jest ktoś, kto ma wpływ. Jakby wszyscy mamy na siebie wpływ, więc wszyscy w pewnym stopniu jesteśmy influencerami, ale trochę się tak kojarzy właśnie to z autorytetem i niestety bardzo dużo osób, które mają te zasięgi, jest nazywanych influencerami, a czy powinna być? No moim zdaniem niekoniecznie. Ja się też na przykład osobiście do tego nie poczuwam i nie jest to z mojej strony żadna jakaś skromność, żadne FIFA, Rafa, Strafa, tylko po prostu ja się do tego nie poczułam. Może mam trochę stereotypowe myślenie, dla mnie bycie autorytetem wiąże się z naprawdę czymś już większym, z jakąś głębszą relacją, z jakimś też stażem może życiowym trochę dłuższym, chociaż no mówię, to może być z mojej strony stereotypowe i takie znowu małostkowe, ale nie poczuwałabym się do tego. Ja wiem, że ja inspiruję was, że was rozśmieszam, że pewne rzeczy są fajne tutaj, co tam sobie pomyślę, że kogoś to może skłonić do czegoś fajnego. Natomiast są też jest rzesza osób, które moje gadanie będzie wkurzać, które moje gadanie będzie wkurzać, które nie będą po prostu na sam mój widok będą się skręcać wewnętrznie i to nie będzie w ogóle do nich przemawiało i to jest jakby całkowicie okej. Dlatego nie wiem, dla mnie autorytet, słuchajcie, to jest naprawdę już coś dużego. Nie wiem, czy też tak macie i nie wiem, może to jest jakaś przesada też z mojej strony, ale na pewno jest to miłe w takim, wiecie, tak pobieżnie patrząc na to. Nie wiem, ja przede wszystkim odczuwam mocno taką potrzebę normalności po prostu. My się trochę odkleiliśmy wszyscy, mam wrażenie, w mniejszym albo większym stopniu. Za bardzo się skupiamy właśnie na tym, żeby coś udowadniać sobie nawzajem, żeby coś kreować. To jest odklejoza, po prostu jedna wielka odklejoza. I chciałabym, żebyśmy trochę się znormalizowali. Wszyscy wrócili do takiego życia po prostu. Żeby była też przestrzeń właśnie w tym internecie, który jest często wyidealizowany. Albo nawet niekoniecznie wyidealizowany, ale taki nahajpowany, przeładowany różnymi emocjami, żeby tu było też takie normalniejsze trochę życie, takie bardziej ustabilizowane, ugruntowane, że tak powiem, a jeżeli ktoś właśnie ma jeszcze jakieś dodatkowe coś z tego, to super. Ale ja mówię, że ja się szczerze do tego nie poczuwam. I nie jest to kokieteria z mojej strony, po prostu. Dobra, lecimy szybsze szoty teraz, żeby już... A i tak, wiecie, wybrałam część po prostu, od końca. W sensie od pierwszych zadanych. Co uważasz o seksualizacji problemów psychicznych w dzisiejszych piosenkach i książkach? Nie wiedziałam, szczerze mówiąc, że jest takie zjawisko. W sensie, no wiem, że seksualizuje się ogólnie mocno wszystko teraz. Natomiast problemów psychicznych w dzisiejszych książkach Rodzina Monet mi się nasuwa od razu. Ogólnie straszne gówno. Nie czytałam tego osobiście, ale wiem, o czym to jest. Wiem, co tam się wydarzyło w tej książce. Słucham sobie przemądrej, bardzo ciekawej wypowiedzi jednej babeczki na temat tego, dlaczego ta książka jest powinna być skancelowana w ogóle z przestrzeni publicznej. No bo znowu, inaczej gdybyśmy mieli świadome społeczeństwo, świadomych dorosłych wychowujących świadome nastolatki, które wiedzą, że to jest fikcja, a nie mamy takiego społeczeństwa i to tworzy później szereg bardzo toksycznych rzeczy. Pato-influencerzy tworzą szereg toksycznych rzeczy. Te piosenki, to udawanie związków, to jest ta cała internetowa sieczka, robi właśnie podwójną, potrójną albo nawet posetną sieczkę z mózgu nastolatkom, czyli osobom, do których to trafia, w najbardziej newralgicznym okresie życia. I to dla mnie to jest nie do zaakceptowania po prostu. Jeśli chcecie, was w ogóle interesuje ten temat właśnie influencerów, patologii, jaką tworzą tych ich związków, przedstawiania życia w dość specyficzny sposób, to piszcie, to zrobimy też na ten temat odcinek, bo też mam dużo przemyśleń w tym temacie. I co? Aha, a w piosenkach? No to o piosenkach już dzisiaj trochę było. No to niekoniecznie stricte seksualizowanie problemów, ale ja w ogóle nie lubię ściągania w dół. Raczej preferuję to, żebyśmy się nawzajem popychali do czegoś lepszego. Nie mówię, że tym czymś jest lepszym jest, wiecie, jakiś niesamowicie spektakularny rozwój, ale chociażby właśnie poczucie spokoju w życiu, seksualizacja problemów jak przeróżnych, czy na przykład nadużywanie alkoholu, czy uzależnienie od seksu, czy jeszcze tam czegoś. I romantyzowanie tego jest bardzo niefajne, bo może powodować, wywoływać w nastolatkach szczególnie chęć, żeby te problemy nabyć po prostu. Albo brak chęci z wyjścia z nich. Ale co uważam, no to zawsze jakby problemy jakiekolwiek powinny mieć pokrycie, jakby powinny mieć wsparcie, powinny mieć osoby z jakimikolwiek problemami dostęp do pomocy, dostęp właśnie do wiedzy na dany temat, do wsparcia, a nie do tego, żeby dostać informację, okej, twój problem jest sexy, to jest fajne, to jest jakieś tam, no nie wiem. Trochę już się zmęczyłam, słuchajcie. Czy Sisula lubi podróżować? Czy lepiej znosi jazdę samochodem czy pociągiem? Sisi w pociągu to by zawału serca dostała, uciekła, umarła i wyzionęła ducha. Nigdy w życiu w pociągu nie była, widziała pociągi, słyszała, bardzo źle to przebiegło. U nas w ogóle bardzo ciężko przebiega odwrażliwianie na cokolwiek, bardzo ciężko. Ona może podjąć taką decyzję po prostu sama z siebie, ale... odwrażliwianie jej, no to jest specyficzny pies. I naprawdę poznajemy inne psy, czytamy, nawet dziewczyny tam wysyłają wiadomości ze swoimi psami związane i ja widzę, że po prostu jest bardzo specyficzny pies, naprawdę. Z ciekawym charakterem, więc pociąg nie wchodzi w grę. No też nie mamy takiej potrzeby, żeby pociągiem z nią jechać. A autem, słuchajcie, kochani, na początku było bardzo źle. Ona ma takie swoje... leżenie z tyłu, całe siedzenie jest takim z Cardiffa, chyba tak się nazywa ta firma, takim wypełnione, wiecie, czymś. Do tego mata taka, żeby się ślizgała, ma też tam w tym jest taki pas do przypięcia ją za szelki. Trochę ją stresuje, trochę się ekscytuje, w zależności też jak długo śpi przez, no myślę, większość takiej jakiejś dłuższej trasy teraz śpi. Ale no nie jest to dla niej na pewno coś, co, że chill, totalny chill. Ona ogólnie wszystkim się w życiu stresuje. Jak dostaje kostkę do gryzienia, jakiś smaczek, to się stresuje tym, że musi go zjeść. W sensie z jednej strony się cieszy, a z drugiej to jest stres, więc na ten moment jest tak. Podobno po ciecze pierwszej mocno się te hormony już u psa stabilizują i ten charakter, ta psychika psa też się wyrównuje, więc u suczki, więc miejmy nadzieję, że tak będzie też w tym przypadku. Co sądzisz o napędzaniu konsumpcjonizmu, to znaczy ciągłe współprace, hasła musisz to mieć? Słuchajcie, twórcy internetowi żyją ze współprac często i dla mnie to jest coś całkowicie normalnego. Za granicą to jest zdecydowanie bardziej na zachodzie czy w Stanach chociażby, dużo bardziej znormalizowane i ludzie nie traktują tego tak personalnie jak w Polsce. Po prostu... jest, to są nowe media, czy Instagram, TikTok, czy YouTube, to są nowe media. I tak samo jak mamy reklamy w telewizji po to, żeby ona mogła funkcjonować, żeby ona mogła się utrzymywać, tak samo mamy tutaj. Bo sprzęt kosztuje, bo czas kosztuje, bo wszystko po prostu musi mieć to pokrycie w wynagrodzeniu. I po to się podejmuje współpracę, po to my też podejmujemy współpracę. I wiadomo, że jest granica, bo nie można też... wpychać ludziom niczego do gardła. Natomiast to jest bardziej na takiej zasadzie, że udostępniam przestrzeń tą taką telewizyjną, tą przestrzeń radiową, jakąkolwiek inną, jakiejś marce w zamian za wynagrodzenie i ta marka dzięki temu może dotrzeć do obserwatorów. I to może być robione na różny sposób. Natomiast takie te komunikaty, że musisz to mieć, po to biegnij, coś tam, no czasami się tak po prostu mówi. Natomiast znowu pytanie, kogo wy obserwujecie? Jeżeli obserwujecie osobę, o której są albo nieoznaczone współprace, albo czujecie, że wpycha się wam coś do gardła, to nie obserwujcie po prostu takiej osoby. Natomiast konsumpcjonizm sam w sobie, no, to jest coś, co ma dwa końce. Bo konsumpcjonizm może być toksyczny, może niszczyć życie, prowadzić do zadłużenia i tak dalej. Natomiast to też napędza gospodarkę i to sprawia, że państwa się po prostu rozwijają. To sprawia, że państwo stać na socjale, to sprawia, że państwo stać na dobre drogi. To, że ludzie po prostu kupują, to jest koło, to jest pętla. Wiadomo, że ja teraz bardzo upraszczam to zjawisko, natomiast każdy medal zawsze ma dwie strony i takie demonizowanie tego, że ktoś sobie kupuje trzeci balsam, czy wydaje swoje pieniądze zamiast oszczędzać, czy na edukację przeznaczać, to też nie jest fajne. To zawsze będzie kwestia indywidualna. Jeżeli mamy problem z alkoholizmem, to faktycznie jest problem. Sama nazwa na to wskazuje. Natomiast zwróćcie uwagę na to, kogo obserwujecie. Jeżeli lubicie jakiegoś twórcę, bo robi szereg rzeczy, które umilają wam życie, to myślę, że trochę nietaktownym byłoby i nie w porządku z waszej strony, skoro dostajecie coś, bo to nie jest jednostronna relacja, dostajecie coś, krytykowanie takiego twórcy, że podejmuje współpracę. Jeżeli one są jakieś, nie wiem, niehumanitarne, jakieś tam coś tam, to nie, odobserwujcie po prostu. Bo uwierzcie mi, jak się sprawdza klientów, którzy przychodzą, agencje, z propozycjami współpracy, często to się rozciąga bardzo mocno w czasie. Często jest tak, że ty nie jesteś, naprawdę nie jesteś w stanie w natłoku codziennych spraw i rzeczy sprawić, czy ta marka jest całkowicie transparentna, znać się na wszystkim. Naprawdę twórcy internetowi to są ludzie jak każdy inni. Tak samo wy się nie znacie na wszystkim, tak samo my się nie znamy na wszystkim. Czy tam jakaś Kasia, Basia, Wojtek nie znają się na wszystkim, nie są w stanie sprawić wszystkiego. Jest duża odpowiedzialność, bardzo duża odpowiedzialność w momencie, w którym się podejmuje współpracę z markami. Sami mieliśmy różne sytuacje, szczególnie, że byliśmy przez jakiś czas w agencji, i tam też no, byliśmy w pewien sposób ograniczeni. Teraz działamy na swoją rękę, jakby jesteśmy odcięci od jakiejkolwiek agencji. Jak podejmujemy jakieś współpracę, to w pełni za nie odpowiadamy. I za stronę, wiecie, i za umowę, i za stawki, i za to, w jakich zakresach ta współpraca będzie, jak będzie wyglądała, co tam będzie powiedziane. Natomiast to są bardzo długie często procesy. Więc też bierzcie pod uwagę, że to nie jest... Na pewno w wielu przypadkach też to jest chciwość, ale znowu, kogo wy obserwujecie? Jeżeli obserwujecie osobę, która jest jednym wielkim słupem reklamowym i nie daje wam nic oprócz tego, żadnego, wiecie, żadnej wartości, no to po co to robicie? Jakby po co to robicie? Ja na przykład nie obserwuję takich osób. Obserwuję świetne twórczyni i twórców internetowych, którzy mają współpracę i to jest jakby mega fajne, bo też z niejednej współpracy to nie jest, że czułam, że ojejku, muszę biec po to, kupić to i napędzanie konsumpcjonizmu. Nie, po prostu przedstawiony mi został jakiś produkt, albo jestem nim zainteresowana, albo nie i tyle. Nie muszę odbierać tego w żaden sposób personalnie, nie? Dowiedziałam się o jakichś tam fajnych produktach. Albo dowiedziałam się w ogóle, do czego służą i tak dalej. Natomiast nie pomyślałabym o tym w natłoku tego, co mi dają po prostu na co dzień, chociażby uśmiech na twarzy, chociażby odmurzenie, rozrywkę, cokolwiek, że o matko, tato, po prostu już taka jest chciwa na pieniądz, że w głowie się pomieszało, no po prostu współpraca za współpracą. No, jeżeli bym tak pomyślała, to bym po prostu odobserwowała tą osobę. I nie uważam, że to samo w sobie napędza konsumpcjonizm, bo to, co napędza konsumpcjonizm, taki niezdrowy konsumpcjonizm, to brak właśnie, te braki w nas po prostu. To, że my próbujemy kolejnym, trzecim, czwartym balsamem zapełnić jakieś dziury w sobie. I wiem, że często w reklamach tak nam to jest przedstawiane, ale to jest znowu szukanie winnych, nie do końca tam, gdzie... Jakby to są czynniki, które mogą wyzwalać, ale... To, od czego musimy zacząć, to od pracy. Zawsze od pracy wewnętrznej, od naszej relacji samemu ze sobą, bo w momencie, w którym ona po prostu będzie leżeć i kwiczeć, to będziemy czuli, że to świat, to twórcy internetowi, to politycy są odpowiedzialni za to, jak my się czujemy, za nasz dobrostan. A nie są, my jesteśmy za to przede wszystkim odpowiedzialni. I owszem, nie na wszystko mamy wpływ, ale na dużo rzeczy mamy. I dużo rzeczy jest podyktowane tym, jakie decyzje podejmujemy. Właśnie tym, kogo oglądamy, tym, jak spędzamy wolny czas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu weźmy za siebie wszyscy odpowiedzialność i skupmy się przede wszystkim na sobie. I wtedy przestaniemy demonizować tak bardzo różne zjawiska społeczne, mam wrażenie. Skupienie się na sobie i przeznaczenie czasu po prostu na relacje z samym sobą zabiera ten czas, który potencjalnie moglibyśmy przeznaczyć właśnie na wyszukiwanie problemów coraz to nowych, bo ich jest mnóstwo we współczesnym świecie. Ich jest mnóstwo, zawsze było ich mnóstwo. Natomiast pytanie, czy my jesteśmy w stanie je zwalczyć całkowicie? Nie, jeżeli chcemy być bardziej eko, bądźmy bardziej eko. Natomiast siądnięcie, że tak powiem, i płakanie, że są jednorazowe woreczki foliowe w sklepie dostępne, nic nam nie da, po prostu nie bierzmy tych woreczków, wiecie, o co chodzi, ja nie biorę woreczków, przekonałam moją mamę, żeby nie brała woreczków, bo to ma faktycznie realny wpływ, ale takie użalanie się, płakanie i zastanawianie się i zwalanie odpowiedzialności za nasz odbiór tego na kogoś innego nie jest do końca dobre. No, tak się trochę szeroko poszliśmy, szeroko wyszliśmy od tego konsumpcjonizmu, no, ale ogólnie ja mówiłam bardziej o tym aspekcie tutaj takim mentalnym tego, ale jeżeli chodzi właśnie o praktykę, o to no oczywiście współpracę mają też za zadanie sprzedać, chociaż nie zawsze, bo jest naprawdę bardzo dużo kampanii, teraz dużo marek, tak wam powiem już właśnie bardziej inside'owo, wchodzi na przykład na TikToka po to, żeby po prostu skorelować swoją markę z czymś pozytywnym. żeby zwiększyć świadomość marki. To nawet nie ma na zasadzie, nie ma celu sprzedania wam czegoś, tylko po prostu pokazania, że hej, my jesteśmy taką marką, my istniejemy, my robimy coś tam, nie? I dla mnie to jest po prostu część, tak jak ktoś zakłada, nie wiem, prywatny profil na Instagramie i tam wysyła znajomym, wrzuca coś tam. No ja to tak odbieram, wiecie, ale to jest gdzieś tam ja też z innej perspektywy patrzę, bo patrzę z perspektywy osoby, która zarabia w ten sposób też pieniądze, która sama z tego korzysta i jakby siedzi, wiecie, od środka. Nie, i może przez to, że mam tą perspektywę od środka, też inaczej patrzę na tę współpracę u innych twórców. No i tyle, no. Nie wiem, co myślicie, ciekawa jestem, o Jezu, się tu roznegliżowałam. Co myślicie wy w tym temacie? Dobra, czy damy radę? Jak przepracować toksyczny związek bez pomocy terapeuty? To znowu jest kwestia indywidualna. Nie zawsze wszystko się da bez terapeuty przepracować, ale no książki na pewno bardzo mocno mogą pomóc. Właśnie jakiś podcast, skupienie się na sobie, znalezienie pasji. Tak jak wszystko inne tak naprawdę, nie? Zbudowanie od nowa takiego poczucia własnej wartości, ułożenie sobie priorytetów też na nowo, tego co jest dla nas ważne. Znowu wiecie, poszukanie relacji z samym sobą po prostu, tak myślę. Chociaż czasami są takie związki i takie sytuacje, że może być samemu naprawdę ciężko, co nie znaczy, że jest to niemożliwe. Może to zająć też więcej czasu. Jak macie jakieś, słuchajcie, jakbyście w takiej sytuacji sami sobie poradziliście, to napiszcie w komentarzu, jak to zrobiliście. Czy macie jakieś książki w tym temacie fajne, może jakieś podcasty właśnie, może jakiś film w ogóle inspirujący. Jak macie coś, co pomoże właśnie w tej konkretnej sytuacji, to dajcie znać, bo ja też sama nie doświadczyłam czegoś takiego na taką większą skalę, żeby wiecie, tutaj się wymądrzeć akurat w tej kwestii. Chociaż no wydaje mi się, że to tak jak z innymi tematami tego typu, nie? Czas i realne działanie. Jezu, te muchy po prostu tutaj cały czas siedzą, latają, masakra. Błagam, powiedz, jak mieć tak piękne, gęste i lśniące włosy. No to o włosach dzisiaj trochę było na początku. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o włosy, gęstość włosów, ich kondycję, geny mają olbrzymie znaczenie. Genów czasami naprawdę nie przeskoczycie. Natomiast no odżywienie organizmu, takie ogólne, będzie miało gigantyczne znaczenie dla włosów. Jakieś tam niedobory i tak dalej będą miały gigantyczne znaczenie. Czasami jeszcze większe niż pielęgnacja. Klaudię Matuszewską sobie zaobserwujcie na Instagramie. Ona jest od włosów. Dużo tam sobie znajdziecie informacji na ten temat. I co jeszcze, jeżeli chodzi o włosy? Stres na pewno bardzo niesprzyjający. Ogólnie zawsze włosy będą takim odzwierciedleniem też ogólnej kondycji organizmu. Natomiast pamiętajcie też o genetyce. Bo geny naprawdę mocno nami rządzą cały czas. W ogóle kupiłam sobie, słuchajcie, jakiś olejek. A propos, znalazłam dziewczynę, która studiowała chyba chemię kosmetyczną, coś tam i sobie skonstruowała dla siebie, bo też miała właśnie problem z wypadaniem włosów, z tym, że z słabą kondycją po prostu tych włosów. Zrobiła sobie ten olejek i później koleżankom poleciła tutaj coś tam i teraz można od niej kupić. Kupiłam, jeszcze mi nie przyszedł, będę testować. Na Kamilu zamierzam też testować, tak Kamilku, dokładnie tak, dobrze słyszysz. I zobaczymy, czy to coś warte jest, bo wcierki ogólnie są super, jak po prostu to wynika gdzieś tam już z tego, z tych dodatkowych rzeczy, abstrahując właśnie od odżywiania, od suplementacji, to wcierki, jakieś takie rzeczy super mogą pomóc. Ta świadoma pielęgnacja, ale to z tym to już was odsyłam do Klaudii. Dobra, szybciutko, kochani, szybciutko. Czego najbardziej się obawiasz w życiu? O mamo słodka. Tortur strasznie się obawiam. Znaczy nie obawiam się tak na takim świadomym poziomie, tylko po prostu jak miała coś wybrać, to tortury. No wiecie, no takich rzeczy jak chociażby śmierć bliskiej osoby, no to jest gdzieś tam dla mnie paraliżujące, ale ze wszystkich takich rzeczy, których pewnie obawia się każdy z nas, to u mnie nie będzie zaskoczeniem coś takiego, to ja bardzo mocno pracuję nad tym, żeby o tym nie myśleć, po prostu żeby się na tym nie skupiać, bo to mega mocno podcina skrzydła. Strach przed śmiercią, strach przed jakąś tragedią będzie nas bardzo mocno paraliżował, bo to jest coś, to jest w ogóle chora akcja, bo my nie mamy totalnie na to wpływu. Na wiele rzeczy totalnie takich, wiecie, tragedii życiowych nie mamy wpływu, więc naprawdę nie ma sensu co myśleć o tym, przyciągać tego myślą i bać się tego, tylko po prostu przejść nad tym strachem do porządku dziennego, przekierować znowu swoją uwagę na coś innego, bo Ja mam straszną tendencję do tego, na przykład miałam kiedyś tak, że moja mama jechała na zakupy i ja jako nastolatka czy jako dziecko myślałam, że wizualizowałam sobie, że ma wypadek po drodze, że ja zostaję sama i później się, wiecie, cała historia do przodu po prostu i ten strach i takie, wiecie, gula w gardle, bo moja wyobraźnia mi takie czarne scenariusze podsuwała, chciałam powiedzieć. Więc nie, po prostu to znowu. Musiałam świadomie podjąć decyzję, że nie chcę się nad tym skupiać, nie chcę, mimo tego, jak to jest takie, wiecie, uzależniające, bo daje takie poczucie kontroli, że jak sobie coś w głowie, jakiś czarny nawet scenariusz przeanalizujemy, prześledzimy klatka po klatce, to że my będziemy bardziej przygotowani do tego. No, nie czuję się bardziej przygotowana do tego, mimo wielu rozkmin w takim temacie. A na przykład taka świadomość tego, że nie wiem, Kamil wyjdzie do sklepu, będzie miał wypadek po drodze i zginie w tym wypadku na przykład. Jak skupię się na tym uczuciu, jakie to wywoła, to zapiera aż dech po prostu ze strachu i z takiego niepokoju, paraliżu, smutku. Natomiast ta myśl o tym, że takie sytuacje mogą się przydarzyć w każdym, dosłownie każdym momencie życia, ale w odcięciu od tych emocji, które wywołują, od strachu i tak dalej, sprawia, że tym bardziej ja jestem wdzięczna za to, co się dzieje dobrego i za to, że jest teraz ten czas mi dany na to, żeby spędzić go z bliskimi. Że jest cały czas możliwość, żeby zadzwonić do mamy, żeby nie wiem, że ja jestem zdrowa, mam dwie zdrowe nogi, że ja mogę wyjść z psem na spacer. Tym bardziej mi to daje poczucie, że to jest wręcz obowiązek, to jest konieczne, żeby to doceniać, żeby być za to wdzięcznym, bo nic w życiu nie jest dane po prostu na stałe i nic nie jest takim pewnikiem. Więc nie chcę nawet, wiecie, się zastanawiać, czego najbardziej, bo po prostu nie chcę w to wchodzić. I to też może być, słuchajcie, tchórzostwo, ale taki jest na ten moment mój wybór. Jakie masz porady do radzenia sobie ze stresem? Słuchajcie, najlepsze narzędzie w walce ze stresem, najlepsze, jakie tylko możecie sobie wymarzyć, to są ćwiczenia oddechowe, bo one znowu są bardzo proste, łatwo się nauczyć i można po nie sięgnąć zawsze. W momencie, w którym pojawia się stres, będzie stres, ćwiczenia oddechowe po prostu będą dla Was zbawieniem. Poczytajcie sobie więcej na ten temat, bo to nie musi być zaraz joga, to nie musi być medytacja, po prostu techniki oddechowe na odstresowanie. To jest prześlne narzędzie, niedoceniane. Gwarantuję Wam, że każda osoba, czy to jakiś skuteczny mówca, czy aktor, czy prezenter, ktokolwiek, kto ma tego stresu w życiu dużo i sobie super z nim radzi, stosuje techniki oddechowe. Zdecydowana większość. I tym pozytywnym akcentem oddechowym sobie ten odcinek zakończymy. Myślę, że bardzo dużo tematów różnych tutaj wiem, że bardzo dużo różnych tematów się przewinęło. Mam nadzieję, że miło Wam się mimo tego chaosu tematycznego słuchało. Jeśli macie jakieś wnioski na którykolwiek z tych tematów, to piszcie. Mam nadzieję, że widzimy się we vlogu lub jeśli nie oglądacie vlogów, słyszymy w kolejnym odcinku podcastu. I to wszystko na dzisiaj. Na razie, pa!